Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 366. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie, Damianie.
Stęskniłem się za tym głosem twoim i za w ogóle nagrywaniem, bo to już prawie 3 tygodnie minęły, odkąd...
No, ja codziennie staję twarzą w twarz z mikrofonem, więc... Znam dokładnie to uczucie odłączenia.
No, ale muszę powiedzieć, że tak, że byłem w Polsce, byliśmy na tym wspaniałym spotkaniu w Warszawie.
Bardzo jak odnalazłeś Polskę, ojczyznę?
Cudowny kraj, cudowny, mlekiem i miodem płynący. Przede wszystkim jestem zaskoczony, ale to już pewnie wiesz, bo to pisałem o tym na grupie na Facebooku, jak fantastyczny jest Netflix polski. Że jest dużo więcej, znaczy to jest moje wrażenie, że jest jakby dużo więcej rzeczy niż na przykład takim Netflixie irlandzkim. I pierwsza rzecz, którą oczywiście zrobiłem, to zacząłem przeglądać, co tam jest z lektorem. Okazuje się, że wszystko jest prawie z lektorem. Że to nie jest tak, jak było na początku, że masz parę rzeczy z napisami, parę niby rzeczy tam gdzieś jest jakichś polskich filmów, tylko naprawdę większość rzeczy, szczególnie te promowane przez Netflixa tytuły, są po polsku. I
tak,
to
tak,
lektor,
tak,
oczywiście to nie jest Tomasz Knapik, to nie są jakieś takie klasyki, prawda, VHS, ale i tak to jest w porządku i naprawdę powiem tak, że chociaż pół na pół, no nie, tak sobie smakowałem Raya Donovana, obejrzałem 3 sezony, które są dostępne w Polsce na Netflixie, więc wyobraź sobie, jaki maraton zrobiłem, ile miałem wolnego czasu, prawda,
no,
bo nie miałem komputera.
Nie miałem nie konsoli. Komputera, konsoli, no tak.
Więc prawda, przeczytałem jak jedną książkę, obejrzałem te 3 sezony Raya Donovana, który mi się bardzo podobał. Pamiętam, że byłem sceptycznie nastawiony, ale to jest po prostu, moim zdaniem to jest nowa rodzina Soprano, więc bardzo polecam.
Tam jeszcze same dobre rzeczy słyszałem.
Tak, The Expanse jest w ogóle na Netflixie, więc jest super, super dużo rzeczy. Też jak byłem w Polsce, to też nazrobiłem parę odcinków Belfra. Bardzo mi się podoba. Polski serial.
Ja Belfra dobrze znam od strony produkcyjnej, znaczy dobrze znam, trochę na dużo wam stwierdzenia, bo ja
znasz kogoś, kto zna Maćka Szczura.
Słuchałem kiedyś wywiadu. Nie, generalnie jest taki program, który się nazywa Program Telewizyjny w Tok FM-ie i tam Belfer w różnych formach się pojawił chyba 3 czy 4 razy i była i właśnie wywiad z twórcami, i ze Szczurem, i z kimś tam jeszcze.
No to muszę nadrobić.
Jak bardzo mocno twórcy powtarzali, że Belfer to jest taki serial, którego spoiler zabije. Że to jest serial, gdzie nawet aktorzy nie znali scenariusza przed odgrywaniem poszczególnych scen. Że nagrywali chronologicznie odcinek z odcinka, tak żeby na końcu było wielkie zaszokowanie. Więc najprawdopodobniej Belfer kończy się jakimś hiperplotistem.
Znaczy, wiesz co, bo to jest taki typowy kryminał, niemal jak z Agaty Christie, czyli królowej kryminału, gdzie zawsze jest podejrzenie rzucane na kogoś innego w danym, nie wiem, rozdziale, w danym momencie, a później się okazuje, że to jednak jest nie ta osoba i tak dalej. Więc cały czas jest zabawa z widzem, ale tam są po prostu takie momenty, takie amerykańskie seriale. Oczywiście ma to swój klimat, bo to dzieje się chyba Dobrowice się nazywa to miasteczko, więc to jest takie miasteczko niemal jak wyciągnięte z Ojca Mateusza, prawda? Czyli też takie kolorowe na początku się wydaje i tak dalej, ale oczywiście zaraz się pojawia ta tajemnica, to morderstwo i tak dalej, i tak dalej. No bo świetny serial. Powiem ci, że w ogóle nie myślałem, że koncepcja, prawda, nauczyciela, detektywa będzie miała sens. Zastanawiałem się, jak to wplotą, ale oczywiście znaleźli tam sposób na to, żeby to wszystko miało ręce, nogi. Mi się bardzo ten serial podoba. No więc tak sobie, wiesz, spędzałem czas na tym. Zupełnie też, prawda, nie wiedziałem, co się dzieje w świecie. I uświadomiłeś mi
czy
to dzisiaj.
Z tego
uświadomiłeś mi dzisiaj, że po prostu jest coś takiego jak afera...
Genital gape.
No, genital gape, tak. Właśnie szukałem takiego słowa genitaliczna, czy coś takiego, ale to żadne słowo nie oddaje tego tak naprawdę. I tak sobie myślałem i rzeczywiście, no problem jest taki, że jedna osoba znalazła, bo chyba większość pewnie wie, o co chodzi, ale tak na szybko możemy powiedzieć, że...
Kolejność wybuchania afery była taka. Ktoś kupił sobie wcześniej, niż była premiera gry Watch Dogs 2, no zabił prostytutkę, zrobił zdjęcie i pod spódniczką i okazało się, że widać tam jej narządy płciowe łącznie z... Bo to gra, widać, dobrze oddaje rzeczywistość, jest to prostytutka, więc ma majtki, które są rozcięte w połowie. no i wszystko jest wymodelowane. Wrzucił to na Twittera za pomocą
PlayStation 4. Znaczy w sensie wymodelowana pewnie jakaś tekstura, nie?
No tak, no to...
No, to było dobre, jakby taka... Wiesz, może w przyszłości, prawda, jeszcze jak będzie PlayStation VR, naprawdę.
Ojejku.
I do tego się przyda flashlight.
I mowy, nie? Dokładnie. W każdym razie wrzucił to na Twittera za pomocą PS4 Share i dostał bana na PSN-ie za dzielenie się kontentem pornograficznym.
I wiesz co, ja potrzebny... Znaczy, jedna rzecz to jest taka, że rzeczywiście ta afera, która wybuchła po tym, że... Co to się stało, że po prostu wiesz, panika, że zaraz Ubisoft usunie tę teksturę, wiesz, te modelowane części ciała z gry, że to, mówię, no, to jest takie mało sensowne, prawda, bo wszyscy wiemy, że to jest akurat w porównaniu do tego, co możesz robić w tej grze, zabijać, tam zlecać jakieś zabójstwa na zlecenie i tak dalej, jakieś kierować gangami, tak mi się wydaje, że to jest chyba Watch Dogs 2, tak słyszałem, to tak naprawdę, wiesz, to jest pikuś. I na przykład pamiętam fantastyczną scenę z Grand Theft Auto tam z tym z politykiem w saunie, gdzie męskie genitalia zostały zaprezentowane, ale nie w seksualnej formie, więc to...
Znaczy martwa prostytutka to jest genitalia w seksualnej formie?
No właśnie zastanawiam się, bo ona była, nie wyglądała na martwą.
W Mafii trzeciej jest taka scena, gdzie trafiasz do pokoju z kamerką i z lustrem weneckim i po drugiej stronie widzisz dwóch panów, którzy jeden drugiego tam... uprawia czynność seksualną, o tak się wyrażę. No. Oczywiście nie widać szczegółów anatomicznych, natomiast ruch jest odczytywany bezpośrednio. To jest w ogóle, ja dzisiaj się na to zastanawiam, bo to jest bardzo interesujący temat. Mhm. No bo z jednej strony to bardzo łatwo pójść w tą stronę oburzenia i tak dalej, słusznego bądź też nie, to już jest inna sprawa, że czemu twórca, artysta ma się wycofywać ze swojej wizji, bla, bla, bla i tak dalej. Z drugiej strony też łatwo walić bęben, że tu purytańska Ameryka, prawda, wszystko musi być poprawne polityczne, a i że nie może być waginy, a za to mogą być obrywanie głowy. Mhm. Ale nawet patrząc przez pryzmat polskiego prawa, bo to zwrócił mi uwagę na Twitterze dziś ktoś na to, że są przepisy określające niedopuszczanie nieletnich do pornografii, wiesz tam, w kioskach tak. Gazetki, które są pod ladą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma żadnych przepisów określających sceny brutalne. Mhm. Bo zobacz, że wszystkie PEGI, czy też wszystkie nawet kwestie filmów, to są tak naprawdę sugestie. Było przecież głośno przy premierze Deadpoola, który był od 18 lat, ale tak naprawdę było sugerowane, że powinni go oglądać pełnoletni, gdzie dziesięciolatkowie chodzili na film i generalnie byli mega zajarani, że oglądają
Deadpoola. No bo Deadpoola. Właściwie to jest...
No bo nie ma przepisów, które to określają.
No tak.
W przypadku pornografii są przepisy. Nie wolno pokazywać, ani promować, ani rozpowszechniać pornografii wśród dzieci.
Dokładnie.
Natomiast nie ma przepisów, wiesz, bo gdyby były takie przepisy, to tak naprawdę, już podkręcając to na maksa do absurdu, to na przykład Wiadomości TVP, czy tam, nie wiem, to, które są na TVN-ie, po prostu dziennik telewizyjny jakikolwiek, jest propagowaniem przemocy, znaczy propagowaniem, pokazuje przemoc. Jak gdzieś jest wojna, są zdjęcia, przecież teraz żyjemy w czasach, gdzie media tak uwielbiają wejść w ogóle, wiesz, komuś rozwaloną głowę pokazać w telewizji.
I tak polskie media są dosyć delikatne, bo akurat za granicą to się lubują, prawda, w pokazywaniu tej przemocy i oczywiście zawsze jest ten komunikat, że prosimy państwa nie wyrozumieć, tam jest jakiś, zapomniałem tą formułę taką, nawet jej nie przetłumaczę dokładnie, ale chodzi o to, że chodzi o to, żebyś po prostu był świadomy, czego oglądasz, tak? Że to będą sceny drastyczne. I dla mnie to jest zawsze jak reklama, że jak ktoś usłyszy, wiesz, z drugiego pokoju albo z kuchni, nie? Że w telewizji ostrzegają przed drastycznymi scenami, to po prostu już biegnie na złamanie karku do tego pokoju, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje.
I jak spojrzymy sobie na historię ludzkości, to tak naprawdę przecież od zawsze, wiesz, ludzie, którzy chodzili do cyrku, nie do cyrku, tylko na arenę oglądać, jak gladiatorzy się zabijają, czy nie wiem, publiczne egzekucje, wieszanie ludzi i tak dalej, to zawsze nas, tak. Jako gatunek, jakoś tam może podniecało, to jest nie to słowo, ale pociągało obserwowanie przemocy na żywo. Tak. Teraz my to mamy za pomocą filmów, gier i tak dalej, no ale jednak, kurczę, mówię, dziennik Wiadomości, dziennik telewizyjny, cokolwiek.
Ja bym jednej rzeczy nie zmieniał. Znaczy ja bym nie zmieniał tego, że jakoś prawnie nie sankcjonuje się tego, że jakiś rodzic może być nieodpowiedzialny i zagrać młodemu człowiekowi w grę, która teoretycznie jest z 18 roku życia. Czy gdzieś, gdzie jest ta przemoc? Bo jednak to już jest kwestia taka, moim zdaniem, wychowanie. Tak samo jest właśnie z tym PEGI.
Ja absolutnie nie mówię o żadnym zaostrzeniu przepisów. To ja bardziej mówię to jako po prostu taka ciekawostka, tak. Że kwestia pornografii jest określona, a kwestia brutalności, bo to jest trochę odpowiedź na ten argument.
Ale to też od kraju, bo
można
przykład...
pokazywać, wiesz, za urywanie głów, a nie można pokazywać piersi.
Tak, ale to jest bardziej zależne od kraju, bo jak wiesz, Niemcy nie mogą, nie znoszą przemocy, więc tam krew jest zmieniana na zielono, tam ludzie zmieniają roboty, lubią zombiaki w niektórych grach i tak się to obchodzi. A znowu, jeśli chodzi o seks i tak dalej, to się sprzedaje, tam nie ma z tym problemu. A zupełnie jest inaczej w purytańskiej Ameryce, gdzie seks jest totalnym tabu, gdzie odsunięcie sutka to jest po prostu podczas prime time, nie, w tam Super Bowl, pamiętam też na Wardrobe Malfunction Janet Jackson, to był skandal na całą Amerykę. To było coś nieporównywalnego, wiesz, tam ludzie zaskarżali telewizję, no przecież to dzieci oglądają i dziecko po prostu widzi nagle kawałek sutka i od razu, prawda, zejdzie na złą drogę, narkotyki i tak dalej, przemoc. To jest dziwne. Wiesz, w całej tej sprawie to jest ciekawe, że po prostu taka reakcja bezsensowna Sony, tak jakbyś automatyczna. A z drugiej strony też po prostu takie szczeniackie trochę zachowanie tego człowieka, który wrzucił to zdjęcie. Patrzcie, co znalazłem.
Wiesz co, dla mnie, ja tego tweeta widziałem, to moim zdaniem właśnie to nie było na zasadzie co znalazłem, tylko to było takie raczej...
No właśnie, okay. Takie... wiesz, ale dla mnie to było na zasadzie takiej, że...
jak, tak?
Jak, no nie... Właśnie na zasadzie takie, ale jestem, co to jest? Że taki zniesmaczony jestem, wiesz, takie, nie wiem, ja rozumiem, że to po prostu pierwsze, co powinno iść, tylko właśnie nie widziałem tego, być może ominęła mnie cała ta afera w punkcie kulminacyjnym, ale zastanawiałem się opinii poligonu w tej sprawie. I może ty, Piotrze, którzy nie śledzisz, czytałem. No właśnie, bo co oni na to powiedzieli, bo dla nich to powinno być z jednej strony, wiesz, no, wykorzystywanie kobiet, ale z drugiej to jest taki progres, taki liberalizm.
Ale są goli mężczyźni, kobiety, więc nie tylko kobiet.
No właśnie.
Jest równouprawnienie w tej kwestii.
Dokładnie, że to jest taka bardzo kolorowa gra pod tym względem, bardzo taka, jakby to powiedzieć, nowoczesna, tęczowa chyba, o ile się nie mylę, nie? Pod tym względem, ale tak mówię, nie grałem w Watch Dogs, nie wypowiadam się, tylko zawsze jakoś tak mnie boli.
Grałem chwilkę i tylko, no wiesz, to dosłownie kilka godzin i na razie jestem zachwycony, ale to...
No.
O tym kiedy indziej.
Ale tak było w UFC 2, niedawno, kiedy okazało się, że muzułmański zawodnik wykonuje znak krzyża. I oczywiście zamiast po prostu wpuścić algorytm, który pewnych zawodników, no nie, pozbawia tego gestu po zwycięstwie, to wycięto ten gest całkowicie. I to jest właśnie coś, co zawsze, tak sobie mówię, to bez sensu wpływa na tą sztukę, nie? Że nie czy, można po wiesz, prostu, nie powinno się ograniczyć, nie powinno się stosować cenzury. No, zawsze się znajdzie jakaś osoba w tym. I na przykład pamiętasz Świat według Kiepskich, taki serial? Na pewno. Mm-hmm. Kiepski, co ja gadam? Bundy, oczywiście, to polski, ten, parodia się. Tak, Married with Children. Jak ten serial wszedł, to oczywiście były całe rzesze oburzonych ludzi i tam był jakiś związek, czy jakaś grupa matek, które były wyjątkowo oburzone, które napisały listy do wszystkich sponsorów Coca-Coli i tak dalej, żeby się wycofali, że jak mogą sponsorować, prawda, czyli jak mogą pozwolić emitować swoje reklamy podczas tego przerwie tego serialu i tak dalej. I okazało się, że cała ta afera wywołała odwrotny efekt, bo wywołała zainteresowanie tym serialem i później oni chyba co roku wysyłali jakiś kosz kwiatów, owoców i tak dalej, rzeczy właśnie tej organizacji, dlatego że mimo, że stracili właśnie tych sponsorów, to zyskali jednak dużą popularność, nie? No ale wiemy, że Academy of Children, czy Świat według Bundy, to jest ponadczasowy serial i teraz jak go oglądasz, to tam jest tyle mądrości, prawda, o życiu, ale totalnie już tak niepoprawnie politycznie, że prawdopodobnie w dzisiejszych czasach taki serial by nie powstał.
To jest to, co ja kilka razy mówiłem, że jak sobie wracasz do odcinków 13 posterunku z lat 90., to po prostu otwiera się oczy ze zdziwienia, że to poszło normalnie o 20 w Polsacie, tam wiesz, w niedzielę.
Tak, dokładnie. Ale to są inne czasy i prawdopodobnie możemy na nie patrzeć tak, jak na lata 70. się patrzy, kiedy na czarnych się mówiło, tak jak się mówiło w Ameryce i tak dalej, czy tam 60., bo to jest najlepsze, bo oglądasz na przykład filmy jeszcze z lat 90. i pewne określenia są takie naturalne, nie? Jeszcze w Polsce na przykład nadal nie uważa się słowa murzyn za mocno obraziwe, ale już jest takie poczucie, że no nie wypada powiedzieć, prawda? Że lepiej powiedzieć czarnoskóry albo Afrykanin czy coś w tym stylu niż murzyn, bo zaczyna ci to dziwnie leżeć, prawda, na języku. Oczywiście to w Polsce się inaczej zmienia, to jest też kwestia innej kultury i innej etniczności i tak dalej, ale tak mówię, no... Gdzieś tam w pewnym momencie, szczególnie w dobie mediów właśnie takich socjalnych, social media, tak, społecznościowych, w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy, nawet nic nieznaczącego, to może być rozdmuchane do afery ten, no, jedno takie zdjęcie. Kiedyś by to było, powiedzmy, że to było na jakimś forum poligami, by się pojawiło to zdjęcie, ktoś by obejrzał, to wiesz, tam.
Pozdrawiamy forum.
Tak, 100 osób by obejrzało, prawda, to zdjęcie, haha, ha, heheszki, no nie, popłakałem się i tyle, nie? A wiesz, przez to, że to jest
tak
na Twitterze, to.
Ostatnio, bardzo dokładnie od to, o czym mówisz, ktoś wrzucił zdjęcie, gdzie była PS4 Pro, które było, miało roztopiony kawałek plastiku, gdzieś w okolicach slotu USB. No i od razu to poleciało po internetach ze stwierdzeniem, że o, PS4 Pro chyba się przegrzewa za bardzo, no ładnie, coś tam. I wiesz, i jedno zdjęcie nagle zaczyna, ludzie to podają dalej, zaczynają do tego dopisywać swoją własną wizję, że no tak, przecież jak były jakieś tam pokazy, to się konsola przegrzała i wyłączyła dewki, coś tam. I wiesz, i tak naprawdę to, że, bo w tym przypadku chyba tak było, że ktoś próbował jakoś, nie wiem, podłączyć przez USB prąd do tej konsoli, bo to było spalone przy slocie USB, nie wiem w ogóle, co tam się stało. I wrzuca potem zdjęcie i nagle coś się zaczyna powtarzane i ludzie, którzy słyszą to z piątej albo z siódmej ręki, już nawet nie zastanawiają się, jaka jest prawda, tylko nawet nie widzą tego zdjęcia, tylko słyszą, że no tak, PS4 Pro się przegrzewa, nie warto.
Dokładnie, prosiaki po prostu się smażą jak narożnie.
To jest coś, co wydaje mi się bardzo często jakiś gier może dotknąć, bo akurat tutaj może przykład nie jest do końca dobry, bo teoretycznie, biorąc z tego, co wydawca powiedział, to akurat Mafia 3 się podobno rozeszła bardzo dobrze. Bo on tam się chwalił, że niby 4 miliony egzemplarzy. Oczywiście to wiesz, to jest to chwalenie się ilością egzemplarzy wysłanych do sklepów. I pytanie, ile z tych wysłanych
sobie w tejże pod granicą polską jeszcze są.
Tak,
czekają na oslenie. Tak.
Ale przecież z Mafią 3 właśnie tak było, że hype na premierę był bardzo duży, po czym kiedy gra wyszła, miała problemy z bugami, potem miała jakieś tam problemy, wyszły recenzje, które były dosyć przeciętne i tak naprawdę poszła famie, że Mafia 3, przez to, że żyjemy teraz w czasie nadprodukcji gier, to padło takie stwierdzenie, że Mafia 3, nie warto. Wiesz, już tak naprawdę ludzie się nie zastanawiają, czy to jest dobra gra, czy to nie jest dobra gra, nie czytają recenzji, tylko słyszą z tego czwartego czy piątego w ogóle źródła. To jest dokładnie to generalnie problem tak. Nieczytanie recenzji. Nie musisz czytać recenzji, wystarczy, że rzucisz okiem na Rotten Tomatoes. Jest 20%, na pewno film jest beznadziejny. Jak na Metacriticu jest żółta ocena, czyli 75 punktów, to nie warto gry kupować.
No tak, no bo też musisz znaleźć takie miejsce, które będzie umiało ciekawie opowiadać o czymś, no nie? Bez spoilowania, bo ludzie mają te, żeśmy rozmawiali o tym milion razy, że ludzie są po prostu chorzy na spoilerofobię i już nawet nie czytałem recenzji dlatego, że nie lubią czytać, bo ich oczy bolą, bo na przykład dostają tam jakiś wypieków na twarzy i tak dalej od czytania, ale dlatego, że się boję, że tam po prostu będzie, że na przykład, nie wiem, misja w Modern Warfare jest jakaś zimowa misja. I Boże, zimowa misja. Ja pamiętam, że tak było z Mass Effect, że tam ktoś zdradził chyba, że na jakiej planecie będzie, czy coś w tym stylu, czy w ogóle co będzie na tej... I była katastrofa. Dlatego, że naprawdę, wiesz, coraz bardziej się ludzie wyczulają, że coraz bardziej, coraz mniej trzeba, żeby kogoś po prostu, nie wiem, żeby komuś odpalić po prostu jakąś petardę w głowie, nie od tego.
To też jest dosyć ciekawy problem, bo jeżeli już nawet uznajmy, że gry, filmy, książki to jest podobne medium, znaczy w sensie nie, że to jest medium opowiadania historii, tak?
Tak.
I przecież recenzja książki nie skupia się na tym, na jakim papierze, znaczy okej, czasami jeżeli to jest ekstremalnie złe, ale zazwyczaj nie mówi o tym, na jakim papierze jest wydrukowane, nie mówi o tym, czy literki są za małe, czy za duże, tylko raczej skupia się na treści. A w przypadku gier potwornie dużo czasu poświęca się na opis tego jako działający produkt, nie? Ale z drugiej strony, bardzo często właśnie jak się czyta recenzje, w cudzysłowie, profesjonalne, czy nawet teraz to nie, bo masz rację, że teraz jest fobia spoilerów, ale jak byliśmy młodsi i wiesz, były recenzje w magazynach typu kino, nie kino, to bardzo często tam bez żadnego problemu mówiono o całej fabule filmu.
Oczywiście, no, oczywiście tam jakieś...
Mówił, jakie było zakończenie i odnawiązywał do tego, czy to jest dobre, czy złe, w ogóle, znaczy,
bo wtedy jak byłby tam tekst krytyczny, to tak, to mógłby, ale powiedzmy, że tam nie zrezono tam najważniejszych zwrotów fabularnych gdzieś, gdzie przy końcu filmu, ale owszem, pisano o fabule, dlatego że jak normalnie, w takim normalnym świecie, gdzie nie ma tak powszechnego, bo problem jest taki, że my po prostu już tak dużo wiemy o danej grze, że nam jest recenzja niepotrzebna, bo my mniej więcej wiemy, o czym ona jest, wiemy, czym ona jest, czy to jest shooter i tak
jak
dalej.
Jak wygląda, jak się w nią gra,
otóż to,
gameplay trailer, reveal trailer, launch trailer,
to jedynie,
live action trailer, nie?
To jedyne, co nam potrzebne, to jest ta końcowa opinia, którą można zadać w jednym paragrafie
w
cyferce, prawda? Bo kiedyś, albo na przykład, nie wiem, kiedy czytaliśmy właśnie Secret Service, to my praktycznie poznawaliśmy każdą grę właśnie w tej gazecie, że było tak, że po prostu, jakaś gra, która się nazywa, nie wiem, Tomb Raider. I tak czytasz, no nie? To jakieś przygody, pani archeolog, no nie, która gdzieś tam trafiła, no nie, i tak dalej, to mówisz, wow, no nie, to jest coś, co by mogło mnie zainteresować. Strzęcie osoby 3D, jeszcze w taką grę nie grałem i po prostu zaczynasz być zainteresowany, bo ktoś ci opisuje, zdradza ci fragmenty fabuły, zdradza ci początek, ale po to, żeby przekazać tobie informacje, o czym jest ta gra. Ja na przykład, jeśli chodzi o recenzję książek, jeśli chodzi o recenzję filmów, to no jest tak, że po prostu bardziej w książek, no nie, bo filmy to rzeczywiście też już jest tak, że te większe blockbustery, te tytuły, które, jak to się mówi, każdy musi zobaczyć, prawda, typu Doctor Strange, Arrival i tak dalej, z tych nowych filmów, prawda, wymieniam, to mniej więcej każdy wie, czego się spodziewać. Ale czasami trafisz na jakiś film, prawda, obcojęzyczny, nie wiem, Otwórz oczy i tak dalej, na jakiś hiszpański, argentyński i tak dalej. Zupełnie poza, filmy spoza mainstreamu. I teraz, czy chcesz poświęcić czas, żeby, nie wiem, przekonać się i pieniądze, prawda, kupując ten film, czy po prostu przeczytasz recenzję i wtedy się dowiesz, czy to jest to. I naprawdę, teraz recenzje przydają się tylko właściwie do produktów zupełnie niszowych, więc moim zdaniem tak naprawdę doszliśmy do takiego punktu, że tylko na przykład recenzje gier indie mają sens w dzisiejszych czasach, bo wszystkie blockbusterowe gry...
Tak, że wiesz dokładnie wszystko, jak gra wychodzi, to właściwie wiesz o niej wszystko. Tak. Jedyne recenzje, jedyne do czego się przydaje, to czy jest zabagowane, czy nie.
No.
W recenzji nie musisz się dowiedzieć nic, jak w to się gra i tak dalej, bo zazwyczaj tak to zobaczysz wcześniej, czy to na gameplayu, czy to właśnie jakichś streamach, nie streamach. No a w przypadku gier indie jest ten problem, że jest potworna nadprodukcja tych tytułów.
No właśnie.
Jak miesięcznie wychodzi 200 gier, czy 100 gier, z czego oczywiście 95% to jest dno, ale nawet te kilka pereł w tym zalewie indyków mogą utonąć.
No właśnie, i dlatego recenzje byłyby...
Bo zobacz, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach kultura jako taka, oczywiście też wrzućmy gry do kultury, żeby na potrzeby tej rozmowy to uprościć.
One są, tak?
Kultura jest niesamowicie powszechnie dostępna, ale zarazem też jest bardzo droga, bo wyjście na koncert to są tak naprawdę, to jest koszt...
Setki, nie wiem, złotych.
To są no właśnie 100-200 złotych.
Jeżeli nie mówię o dojeździe, ale prawda, no teraz bilety to jest... No zależnie, prawda, od miejsca i tak dalej, a nie, wątpię, żebyś teraz kupił jakiegoś takiego popularnego zespołu zagranicznego taniej niż za 100 złotych. Prawdopodobnie...
Tak, wizyta w kinie, znaczy festiwale są opłacalne zazwyczaj, bo festiwal tak. Zazwyczaj jest tani, a masz tam masę zespołów, ale jeżeli chcesz jechać na jeden koncert konkretnego zespołu, to zazwyczaj jest to drogi interes.
Dokładnie.
Teraz dalej. Wizyta do kinia, a często o tym mówimy, bilety są potwornie drogie. Oczywiście wiadomo, że są haki, tak? Można tam tanie wtorki, środę z Orange, czwartki z Kinder Bueno, coś tam, plus bilet studencki, plus jeżeli kupisz cztery albo ten, oczywiście Cinema Unlimited, ale
tak.
No, która też jest, wiesz, no hakowaniem tego systemu troszeczkę. Książki tak naprawdę też są drogie w pewnym sensie, no bo kupować to jest, nie wiem, 40,
ja ostatnio się zastanawiałem dokładnie o tym, tylko właśnie nie nawet kwestii finansowej, tylko kwestii czasu, że jakbym na przykład musiał zrezygnować z czegoś, z czego tak naprawdę mógłbym zrezygnować? Z książek, z filmów, z gier, no powiedzmy, że komiksów już tak nie czytam, jak czytałem 20 lat temu, prawda? Muzyki tyle nie słuchałem, co słuchałem, nie wiem, 15 lat temu, 10 lat temu, więc powiedzmy ograniczam się do tego, ale jakbym musiał jeszcze zrezygnować, tak? Czy co bym wybrał, prawda? Bo
taki... Właśnie to jest dokładnie to, do czego chciałem przejść, że kultura jest dostępna, mimo że jest potwornie droga, to oprócz tego jest generalnie wszędzie i otacza nas i największym problemem stał się nasz czas.
I nie musimy
nie
polować na nią, po prostu...
obejrzeć wszystkich filmów, przeczytać wartych uwagi. Mówmy o rzeczach, nie, tam wiadomo, że zawsze wychodzi masa shitu, ale jeżeli mówimy o rzeczach, które są naprawdę warte twojej uwagi, to fizycznie nie jesteś w stanie zagrać wszystkie warte uwagi gry, obejrzeć wszystkich wartych uwagi filmów i przeczytać warte uwagi książki.
Dokładnie.
Jest absolutnie niemożliwe tak naprawdę.
Więc...
Te kubki wstydu, o których się powtarza regularnie, to właśnie jest najlepszy dowód na to. Bo my czytamy recenzję, wiemy, że jakaś gra jest dobra, że jest warta uwagi, że warto w nią zagrać. Ma niezłą historię, nie wiem, świetnie się w nią gra, coś tam. Więc widzimy, o, dobra cena, to ją kupię. Kupujesz tą grę i tak naprawdę kończy się tym, że leży na półce i się kurzy, bo nie masz czasu w nią nawet zagrać.
Do tego...
Każdy z nas, znaczy, oczywiście każdy też trochę ogólnie, wiem, że są gracze, którzy naprawdę podchodzą do tego bardzo poważnie i potrafią sobie pięknie zaplanować granie i kupują na przykład jeden tytuł tylko wtedy, jak skończą poprzedni i tak dalej, ale jednak to jest mniejszość. Ogromna większość ludzi ma masakryczne problemy z...
Szczególnie, że teraz jak się okazuje, że Xbox, no coraz lepsiejsze, tak się wyrażę, coraz ciekawsze tytuły wrzuca do wstecznej kompatybilności, to masz coraz więcej powodów, żeby wrócić, prawda? Do tej... Zawsze chciałem jeszcze raz przejść, że Dead Redemption albo trylogię.
Pudełka dostały, pudełka niektórych gier Xboxowych dostały nową wersję, znaczy gier z 360. Są teraz pakowane w pudełkach, gdzie jest również logo Xbox One.
A to jakieś takie reedycje w takim razie.
Tak, na przykład widziałem Duma trzeciego, to BFG bodajże, i tam coś jeszcze właśnie w sklepie na półce. Znaczy widziałem zdjęcie, nie fizycznie. Grze właśnie pojawiają się gry z 360, które są wydawane teraz w pudełkach.
Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest ukłon dla fanów, którzy chcieliby sobie postawić grę w takim pudełku na półce, bo to dla kogoś, kto ma kopię, na przykład ja mam kopię.
Nie, ja bardziej mi chodzi o to, że to jest poszerzanie rynku.
No tak, no, jakichś klientów łapiesz, no nie, którym się Doom się podobał, to już patrzy, o, jest już Doom 3? No nie, wiesz, niedawno przecież Doom wyszedł, no nie, i już kupują, prawda, bo na Xboxa One to nie może być jakaś stara gra. Więc no, to jest pewnie jakiś sposób. Oczywiście dla kogoś, kto lubi te małe takie fikuśne pudełka, bo one jednak są troszeczkę elegantsze, bo są mniejsze niż te stare DVD pudełka, no to jest jakiś fajny pomysł. No, ale jak to się mówi, niedługo właśnie będziemy tylko kolekcjonować gry jak znaczki. Co dzisiaj kupiłeś? Albo w co chciałeś zagrać dzisiaj? No nie, to ja mam kolekcję właśnie Mass Effecta, wiesz, 3 części, no nie, w tym jedna kolekcjonerska limitowana z naszywką, no nie? Kiedy to odpaliłeś? No, tam. No, ja na szczęście...
A czemu w folii?
Tak, no ja na szczęście, prawda, mam za sobą całą trylogię Mass Effecta, ale ja przecież cały czas myślę o tym, żeby do niej wrócić. I nawet próbowałem niedawno grać kobietą Shepard, tak? Ale przez to, że jednak mój Shepard był mężczyzną, to ja nie mogę się przestawić. Wiesz, jest jakiś taki... No nie chcę mówić dysonans, prawda? Bo to nawet nie o to chodzi. Tylko ani też seksizm ze mnie nie była. Jakiś szowinizm, że tylko mężczyźni mogą ratować ludzkość, tam galaktykę.
Andromeda, zagrasz kobietą, żeby być poprawnym politycznym.
No zobaczymy, co będzie w ogóle. Pojawiło się coś, jakieś ciekawe informacje na Andromedy, czy to po prostu wszystko jest w ramach takiego szczucia jakimś pseudo zapowiedziami N7 Day...
Czekaj, to Game Informer chyba tak, ma jakiś deal na wyłączność i tak raz na dwa dni jakiegoś takiego małego newsika, a to na przykład, wiesz, 1,5-minutowy zwiastun, gdzie pokazują, jak będzie wyglądała nowa rasa przeciwników. A to jakieś tam coś innego na temat jakiejś planety. Tak powolutku to kapie. Jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno spija te kropelki, tak, czym nektar. Ale dla normalnych graczy, którzy... Znaczy w sensie normalnych, nie w sensie, że jak ktoś jest fanem, to jest nienormalny, tylko dla ludzi, którzy podchodzą do Mass Effecta jako do po prostu kolejnej gry, to tam nikogo.
No ja, jeszcze mówiąc, bardzo czekam na Mass Effect Andromeda, ale nie mam zupełnie takiego parcia, żeby ta gra już wyszła nawet w najbliższym czasie. Jak dla mnie ona może wyjść za rok, za dwa lata, nie wiem, zupełnie mnie to nie ciepli, nie ziębi. Właśnie miałem cię, Piotrze, zapytać, jak tam zainteresowany jesteś tym prosiakiem, znaczy trochę mi się nie podoba ta nazwa, już dwa razy jej użyłem dzisiaj, wstydzę się za to, bo to takie jest ten PlayStation 4 Pro. Które niedawno skończyło 3 lata, bardzo się cieszę z tego powodu.
To zabawne, że PlayStation 4 ma...
Ale patrz, w ogóle wszyscy kończą w tym...
Xbox, nie?
Tak, i najlepsze, że też niedawno rozgrywka przecież 6 lat
skończyła. Tak, a to jest ten sam dzień właśnie. No. To jest ten sam dzień.
Więc po prostu jest listopad taki szczęśliwy, bo rozumiem, jeśli chodzi o rodziny, że teraz wszyscy świętują, ale szczerze mówiąc to, tak jak nie interesowała mnie specjalnie ta wersja Pro wcześniej, jak się okazało, że w ogóle nie ma tego napędu, prawda, Ultra HD to jeszcze bardziej, i tak i teraz mnie nie interesuje, chociaż wiem, że się w ogóle dużo ludzi złamało i sięgnęło po PlayStation 4 Pro.
To jest magia marketingu, myślę, że się złamali.
Tak, bo i nagle wychodzi, prawda, szydło z worka, wiesz, to takie struganie marchewki, wiesz, takie się śmianie z pecetowców, że oni tam wyścig zbrojeń, no nie, że o każdą klatkę się będą bić, wykłócać, że muszą, prawda, mieć tytany, 1080, GeForce i tak dalej, a później się okazuje, że jak konsola jest tam o 30% szybsza, prawda, i tak dalej, to okazuje się, że każdy chce jednak ją mieć. Znaczy nie każdy, ja to oczywiście uogólniam. Ale nagle okazuje się, że ci konsolowi gracze, którzy tak twierdzili, że nie liczą się bebechy, tylko liczą się gry, nagle tak szybko przeskakują. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście to 4K tak magicznie brzmi i czy to HDR jest czymś tak bardzo istotnym, ale zawsze twierdziłem, że takie efekty, nie, to jest tylko taki chwycik marketingowy. Chociaż nie wiem, nie widziałem 4K, nawet to 4K takie robione sztuczką magiczną. Wiesz, ono może robić wrażenie, ale No nie wiem, czy myślisz w ogóle w jakiejś przyszłości o Pro, żeby zmienić ten PlayStation?
Jak się czyta różnych ludzi, którzy właśnie tam piszą o swoich osobistych doświadczeniach albo robią jakieś testy, nie testy na portalach, nie portalach, to generalnie wynika z tego, że HDR robi większe wrażenie niż 4K, bo to 4K to jest jednak, oczywiście tak wyświetla, super, ale to jest jednak trochę pieśń przyszłości. Przede wszystkim jest taki piękny wykresik, który krąży na temat wielkości ekranu, który jest potrzebny w stosunku do odległości, w której siedzisz od telewizora, żeby widzieć to 4K w ogóle. Mhm. Nie, że, i to jest, znaczy nie tylko 4K. Widziałeś ten wykres, czy nie?
Nie, ale wyobrażam sobie, że trzeba mieć bardzo duży telewizor, trzeba bardzo blisko siedzieć.
Znaczy generalnie w skrócie to wynika, że 4K to najlepiej, jeżeli grasz przed monitorem, że masz, wiesz, głowę po prostu 30 cm czy tam pół metra od monitora, to wtedy super, ale jak masz telewizor, to grając 3 metry od telewizora, to powinieneś mieć, nie wiem, tam 65 cali.
Znaczy, wiesz co, jest coś takiego, że taki przeskok rozdzielczości, szczególnie tutaj z 1080p na 4K, on robi niesamowite wrażenie, bo nagle widzisz po prostu obraz ostry jak żyleta, bo ja pamiętam jak dawno, dawno temu, teraz chyba będzie z 8 lat temu, grając na PC-cie, prawda, mój monitor chyba był ten 1680, chyba na 1050, taką miał rozdzielczość, czy może nawet mniejszą, ja nie pamiętam dokładnie, ale grałem w pierwszym Modern Warfare i postanowiłem sobie podłączyć, prawda, komputer do telewizora i zobaczyć na Full HD, jak to wygląda i nagle to Full HD zrobiło na mnie takie wrażenie, że ja po prostu widziałem pineski, po prostu głowy jak pineski, jakieś małe kropki i nagle oczywiście nie stałem się jakimś super świetnym graczem, bo potrafiłem strzelać nie wiadomo co, ale po prostu jakby więcej widziałem, więcej postrzegałem, jakby to wpłynęło trochę na rozgrywkę, ale też kwestia tego, że no, zrobiło na mnie niesamowite, zrobiła ta różnica na mnie niesamowite wrażenie. Z czasem, prawda, to 1080p.
Tylko ta krzywa właśnie, właśnie rzecz polega na tym, że ta krzywa przejścia z SHD na Full HD jest dużo ostrzejsza niż w przypadku przejścia z Full HD na 4K.
No właśnie.
Bo nawet sobie znalazłem ten wykresik, to powiedz mi, jakiej wielkości masz ekran?
Nie, no jak już mówimy o przekątnej, to już przyznam się bez... ale no, jest mały, bo nie muszę kompensować, ale generalnie to jest 40 cali, ale wydaje się większy, bo ma grubą ramę, bo to jest jeszcze taka stara Bravia.
A, to ja też mam z grubą ramę, to jest cudowne, że jak patrzysz teraz na telewizor 50, to ten twój wydaje się wcale nie taki dużo mniejszy.
No bo ta gruba rama, to ona dodaje, bo teraz patrzę, to może mikrofon trochę dziwnie brzmieć, jak się odwracam, ale tak spokojnie 4 cale dodaje rama, wiesz, przekątnej. I to jest, no, to jest coś, co robi takie wrażenie, że jak patrzysz właśnie na te nowe telewizory, które mają tą cieniutką ramę, że niektóre nie mają w ogóle ramki prawie, To jednak wydaje się, że wcale nie mam takiego małego telewizora. Nie?
No to Damianie, przy 40 calach, jeżeli chciałbyś zauważyć różnicę pomiędzy 1080 a Ultra HD, to linia jest na granicy mniej więcej 1,5 metra.
1,5 metra.
Czyli przy 40 calach musiałbyś siedzieć 1,5 metra od telewizora, żeby widzieć, w ogóle żeby zauważyć różnicę, tak? Czyli żeby docenić to jeszcze, tak. jeszcze.
No ale oczywiście to jest przyszłość i ona nadejdzie. To nie jest tak, że mówimy, że o, tam wiesz, kto by tam chciał 4K? Ja się świetnie bawiłem na Super Nintendo, które było z rozdzielczością jakąś tam śmiesznie niską, 320x240, albo jeszcze mniejszą nawet. Ale
wracając do Pro, tak? Bo zapytałeś mnie, czy ja się zamierzam nabyć go drogą kupna. A więc to się okaże, bo za rok, tak mniej więcej o tej porze roku, będziemy się szykować jako, nazwijmy to, branża do premiery Project Scorpio.
O.
I pytanie brzmi, co się stanie później? Ile będzie kosztował? Jak wpłynie na rynek? Czy będzie się sprzedało bardzo dobrze, czy nie będzie się sprzedało bardzo dobrze? Co zrobi Sony? Bo jeżeli w okolicach premiery Project Scorpio dowiem się, że w 2018 roku zostanie wydane PlayStation 5, to nie kupię Pro, bo to będzie bez sensu.
Tak.
Natomiast jeżeli w momencie, w którym będzie premiera Project Scorpio, moje PlayStation 4 zwykłe będzie faktycznie czymś się różniło od PlayStation 4 Pro, czyli na przykład gry, nie to, że będą wychodziły łatki, dzięki którym gry będą działały wyraźnie fajniej, ładniej na PS4 Pro, tylko że gry na PS4 zwykłej będą działały wyraźnie gorzej niż te na PlayStation 4 Pro, to wtedy będę się bardzo mocno tym zastanawiał. Bo widzisz, no, nie wiemy, co się stanie. Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie za dwa lata tak naprawdę. Dlatego, że pojawił się teraz Pro, za rok się pojawi Scorpio i nie wiadomo, kompletnie nie wiadomo, czy Sony będzie chciało nawiązywać walkę ze Scorpio tak jak jeden do jednego żeby te sprzęty były teoretycznie, żeby nas, wiesz, że to jest ta sama generacja, a po prostu tak jak zawsze między konsolami jedno jest lepsze, drugie jest słabo, gorsze technicznie. Czy Sony wymyśli coś zupełnie, no to jest, wiesz.
Znaczy ja się założę, że Sony nie wprowadzi nowej konsoli wcześniej niż w 2019. Że na bank nie będzie wcześniej, dlatego że...
Czyli
nie
pozwolą sobie na 3 lata, co żeby najmniej. Wszyscy wszędzie czytali w internecie, jak to dużo gorzej gry wyglądają i działają na ich konsoli?
Wiesz co, powiem tak, ja byłem orędownikiem, zanim stałem się posiadaczem Xboxa One, to byłem orędownikiem tego, że każdy piksel się liczy, wiesz. Każda kropka na ekranie ma znaczenie i 1080p w porównaniu do nie wiem, 900p albo jeszcze gorzej, prawda, na Xboxie One, to jest jakaś taka... Tak masakryczna różnica, tak znacząca, że po prostu już wolałbym nie grać w ogóle niż grać na takim gorszym sprzęcie. Po czym się okazało, że z czasem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, jakie sztuczki są zachowane, czy jak gry po prostu i tak dobrze wyglądają, jakie mają dodatkowe efekty, które upiększają gry, że naprawdę nie ma znaczenia. I każdego, kto gra na Xboxie One, nie? Jak zapytasz, czy zwraca uwagę na to, że grafika jego jest gorsza niż na przykład na PlayStation 4, to ci powie, że pewnie nie. O ile, oczywiście będą jacyś ludzie, którzy będą właśnie robić stop klatki, jak Digital Foundry, porównywać, nie? Co widzą i doszukiwać się jakichś większych, czy jakichś braków, prawda, w rozdzielczości. Tak jednak, przez to, że...
No co, ja znam osobę, która najbardziej, z konsol najbardziej lubi swojego Xboxa, One,
tak.
Ale jak na przykład była Battlefield beta, to specjalnie sprawdził ją na wszystkich trzech sprzętach, które ma w domu, czyli sprawdził ją na Xbox One, na PlayStation 4 i na PC. Uznał, że faktycznie na PC wygląda prześlicznie, niewspaniale, ale nie będzie grał na PC, natomiast na Xbox One wygląda dla niego tak dużo gorzej, że wolał grać na PS4.
Znaczy, zgodzę się, że akurat właśnie to 720p to jest jednak taka różnica dosyć kolosalna. W Battlefieldzie to bardzo, bardzo traci na rozkłosie. Jest taki miękkie, to się mówi tak, że soft, nie? Mówią, że jest taka rozmyta wręcz ta rozdzielczość, ale tak naprawdę, wiesz, no, do wszystkiego się przyzwyczaisz, tak? Przez to, że masz takie porównanie, wiesz, do wersji PC, no wersja PC-towa jeszcze, jak masz mocny komputer, to jest, no to jest niebo a ziemia, prawda? To jest jednak...
To właśnie, i teraz pytanie brzmi, czy Sony będzie chciało, żeby przez 3 lata, bo powiedziałeś 2019,
tak.
Czyli 2 lata, przepraszam, całe 18 i całe 19, było bicie w dzwon pod tytułem PS4 Pro jest gra, wygląda... Przecież wiemy, co się teraz dzieje. Wychodzi jakiś nowy tytuł Digital Foundry, od razu pokazuje, tu 720p, tu to, tu siam, tak. tu klatki, 25 klatek, to. I się ludzie, wiesz, o, na tym PS4 to dużo gorzej wygląda, a na Xboxie, o, w ogóle 720, biedaki. No i teraz pytanie, czy 2 lata bicia w bęben, że konsola Sony, bo ludzie szeroko rzecz biorąc nie będą się zastanawiali, czy to jest 4, czy Pro, czy w ogóle no tak, Slim, czy
dokładnie,
nie wiadomo co,
no.
Tylko będzie padło. Konsola Sony jest gorsza od konsoli Microsoft.
No tak, bo to miało na przykład znaczenie w takiej poczcie pantoflowej, dlatego ludzie na początku wybrali PlayStation 4 i to PlayStation 4 strasznie zyskało przewagę, ale taki tradycyjny konsol, bo kto kupi PlayStation 4 Pro? Ktoś, kto już posiada PlayStation 4. Wątpię, żeby ten procent był znaczący. Znaczy, z drugiej strony to może było
wiesz,
też
to
tak,
jest
że...
jest fascynujące, bo jak się czyta testy, to z nich tak trochę wynika, że PlayStation 4 Pro jest dobrą konsolą dla kogoś, kto nie ma konsoli wcale.
Znaczy, ja
to jest ciekawe.
Są osoby, które znam rzeczywiście... nie wiem, może to jest jakiś taki procent... Ja się mylę, ale tak przytrzymam, że takich osób jest niewiele. No tak, no faktycznie były oddane Xboxowi one i kupiły PlayStation 4 Pro, bo troszeczkę ten taki pęd za tą technologią, za tym, że to jest jeszcze mocniejszy sprzęt, prawda, że to jest
hype
new best thing,
sprzętowy.
Tak, że to jest coś, co muszą mieć i kupili to i zobaczymy, jaka będzie reakcja oczywiście, ale na dłuższą metę, ale wydaje mi się, że większość osób po prostu przerzuciło się i słyszysz, prawda, oglądasz te testymoniale, jak ludzie zmieniają dyski, jak robią backupy, ile to trwa i w ogóle, czy BT będzie chodzić na Pro, kiedy zostało przerzucone ze starej konsoli i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Szczerze mówiąc, ciekawie się zrobiło. Póki gry będą chodzić i będą wyglądały dobrze na konsoli w tak zwanej wersji normalnej, tak? Czyli, nie wiem, w tym przypadku, nie wiem, można powiedzieć slim, nie slim i tak dalej, no to nie wiem, czy jest duża potrzeba po prostu przerzucania się na Pro. Jeśli na przykład Pro będzie wykorzystywało tą dodatkową moc i te sztuczki graficzne, żeby gry chodziły w tej wyższej rozdzielczości, tak, czy 4K, to dla kogoś, kto ma ten duży telewizor, ale naprawdę duży, tak minimum 60 cali, no to pewnie to jest dobry zakup. No nie wiem.
Tylko widzisz, już teraz to jest takie śmieszne, że jesteśmy w momencie premiery sprzętu, a już teraz on idzie na kompromisy. To nie jest tak, jak Microsoft reklamuje Project Scorpio, że to będzie sprzęt bez kompromisów. PS4 Pro, odpalasz sobie Tomb Raidera, możesz wybrać albo wyższą rozdzielczość, albo wyższy framerate, albo większe detale. No. W dniu premiery sprzętu.
To jest, witamy w świecie PC, no, normalnie.
What the fuck, nie? No. Więc po prostu, więc jak mówimy o czymś, co będzie za rok, to za rok w ogóle nie będzie można wybrać 4K, dlatego że Pro już nie będzie w stanie ogarnąć.
Dlatego trzeba poczekać tak naprawdę nie na premierę nowego Xboxa, tylko premierę Nintendo Switch. Jak zwykle Nintendo odwróci uwagę wszystkich. Być może znowu pozamiatają. Okaże się, że to był ten strzał w dziesiątkę. I okaże się, że ta moc, te dodatkowe, wiesz, flopy, teraflopy, gigaflopy i tak dalej, to będą nie będą miały znaczenia, bo okaże się, że chcesz z Karen zagrać, prawda, na imprezie w Mario.
No ja tu się pochwalę słuchaczom naszym, że zostało to odgrzebane. Nie, broń Boże. Że zostało to odgrzebane, że jestem Nostradamusem, bowiem w kwietniu 2015 roku przewidziałem dokładnie to, czym będzie Nintendo Switch. Jak pierwsza poszła informacja o tym, czym jest NX, tam jeden ze słuchaczy odgrzebał ten odcinek. Mówię dokładnie centralnie to, że wyobraź sobie, że miałbyś tak jak Wii U, tylko mógłbyś z nim chodzić po podwórku i miałbyś...
I tam się jeszcze pojawia tak coś, co zarzucono w komentarzu pod ostatnim odcinkiem Fantasmagierii, że jak to Nintendo Wii U było dodatkową konsolą, czy tam jakąś konsolą towarzyszącą, no nie? Też tam pada to takie stwierdzenie, bo no, liczby mówią same za siebie. Oczywiście zawsze jest ktoś, kto wybierze konsolę Nintendo jako swoją główną, bo nie każdy ma taki budżet, żeby sobie kupować wszystkie konsole, albo
znaczy tam w ogóle, ja pamiętam ten komentarz, bo nie jestem pewien, czy to Michałki to nie napisał, że...
Tak.
Bo ja generalnie powiedziałem o tym, że konsole Nintendo były konsolami towarzyszącymi i Michał powołał się, że no przecież SNES to się sprzedał najlepiej na świecie. Super, ale mi chodziło o konsolę w przeciągu ostatnich, nie wiem, 7 lat. Tak, Wii było towarzyszące i Wii U było towarzyszące. Tak, no. Fajnie, że SNES się kiedyś sprzedał rewelacyjnie, ale bardziej chodziło mi o to ostatnie dwie generacje.
Ale widziałeś w ogóle, co się działo teraz w Ameryce a propos premiery Nintendo Classic, tego NES Classic?
No wyprzedał się po prostu tak, jak wiesz, jak pstryknięcie palcami.
Ale były takie kolejki, które tylko Apple pamiętało jeszcze za starych dobrych czasów, kiedy premiery iPhone'a coś znaczyły. Po prostu, szczególnie w Kalifornii, tam przez całą noc w niektórych miejscach ludzie stali, wiesz, kolejki z tego, co słyszałem, były nawet na 200 osób, a wiesz, nikt się nie spodziewał, że będzie taki sukces, no nie? Kilka sztuk, prawda, powiedzmy, nie wiem, 20-40 na sklep mogli mieć, typu takiego Walmartu. I no to jest ciekawe, prawda, że ludzie tak tęsknią za tymi starymi grami, które mogliby odpalić na emulatorze, które prawdopodobnie mają, jeśli są wielkimi fanami Nintendo, na kartridżach i mogliby wyciągnąć tą starą konsolę, ale chcą mieć ten gadżet trochę jak taka wersja kolekcjonerska czegoś, jakieś zabawki.
Znaczy, teraz właśnie do mnie dotarło, jak o tym powiedziałeś, że właściwie może Nintendo powinno zrezygnować z robienia konsol kolejnych i tak naprawdę skupić się na zarabianiu, bo jak spojrzysz na ostatnie kilka lat, to najwięcej Nintendo zarabia na wszystkich rzeczach, które nie są ich konsolami. Na Amiibo,
tak.
Potworne pieniądze, na Pokemonach, jako tam firma współposiadająca prawa, no oczywiście nie bezpośrednio, ale w uproszczeniu, tak, też na Pokemonach potwornie. Teraz na tym NESie Classic. Po co oni mają robić tego Switcha? Znowu będzie niewygodne.
Znaczy, wiesz, oni mają kasę, żeby eksperymentować, bo jak się okaże, że znowu wymyślą 3DS-a, to będzie sukces. No po prostu ja się cieszę, że oni są jak jakieś takie studio filmowe, które zarabia na jakichś blockbusterach, które oczywiście się sprzedają świetnie, wszyscy chcą mi ten, ale oni nie mają jakiejś głębszej wartości, ale jednocześnie mają pieniądze, żeby tworzyć jakieś rzeczy, które mogą wypalić jako wyjątkowe. Ja oczywiście poczekam, jak będzie Super Nintendo.
GameCube Mini, to może ja bym kupił, a czy masz SNESa Mini, to może ja bym kupił.
Ojejku, tak. Bo ja
nie
po prostu...
miałem nigdy SNESa, kurde.
Tak. Ja bym Super Nintendo właśnie kupił ze względu na to, że tam rzeczywiście były gry, które przeszły do klasyki. Oczywiście Nintendo, klasyczne Nintendo, ten NES też miał swoje takie, tylko że ja wiem, czy byś chciał wrócić, one są naprawdę, te gry już tak, one, znaczy nadal mogą być grywane, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto ma naprawdę mało czasu, a przeważnie to są ludzie, którzy mają plus 30 lat, tylko kupujące zabawki, a nie ludzie młodzi, którzy po prostu chcieliby po raz pierwszy spróbować tego, tylko kupujesz to z sentymentu, żeby jeszcze raz na przykład przychodzi, nie wiem, jakiś Final Fantasy, które moim zdaniem w dzisiejszych czasach no jest grą ciężką, archaiczną, ale jednocześnie jak ktoś pamięta dokładnie, jak był młody, jak grał, to może ją przejdzie, no nie? Ale chodzi mi o to, że to jest
nie wiem, jak,
bardziej
nie wiem,
gadżet jak do kolekcji niż
one
coś...
One jeden do jeden są przeniesione na emulatorze, czy nie?
W tym... One są dokładnie w tych samych wersjach, których oczywiście przez to, że one, że konsole podłączają przez kabel HDMI, a nie przez jakieś stare kable antenowe.
Tak, to wyglądają dużo lepiej. Co więcej, one wyglądają lepiej od Virtual Console z Wii U, bo oczywiście, to też widziałem porównanie. Tak. Natomiast tak sobie myślę, bo pamiętam, że jak Final 7 wyszedł i nawet, kurczę, przez kilka chwil miałem w głowie jakąś szaloną myśl na PlayStation 4, kiedy wyszedł, to on miał wbudowane coś na zasadzie jak się mówi po... to się nazywa trainer? Mhm. Że wiesz, aplikacje, która pozwala tutaj cheatować. No to właśnie ten Final Fantasy VII miał możliwość tam szybszego chodzenia chyba, wygrywania walk, nie wiem, nieograniczonych pieniędzy. Generalnie mogłeś sobie, wiesz, otwalić opcje i w opcjach wybrać, że o, teraz będę tam nieśmiertelny. No to może te gry z NASA też tak powinny mieć.
Znaczy, z jednej strony nie wydaje mi się, żeby zmieniali kolor, ale z drugiej strony te wszystkie rzeczy, one są, przychodzą na taki ostry QA, nie? Żeby konsoli, która jednak nie może być update'owana w żaden sposób, żeby tam rzeczy, które na tej wersji sprzętu, która w jakimś stopniu ona jest jakimś emulatorem, wątpię, żeby oni po prostu znaleźli sposób, chociaż, kto wie, no nie wiem, to zgaduję teraz, być może powinnam się błędnie, żeby oni specjalnie jakoś przenosili tą starą architekturę do niej konsoli, no ale no nie wiem, no to jest ciekawostka.
Dziwne czasy mamy, nie? Tak naprawdę. Nintendo zarabia nie na sprzęcie, które robi. Sony z Microsoftem wypuszczają co dwa lata nową konsolę, która jest połową konsoli. Co się dzieje?
No, to są takie właśnie czasy, które jest ciekawe niż życie, ale po prostu, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby się delektować tymi wszystkimi zmianami, tymi grami przede wszystkim. No wiesz, jest tyle ciekawych tytułów, na przykład RPG, takich, które się zajmują po, nie wiem, po 50, po 100 godzin, w których chciałbym zagrać, ale wiem, że nie zagram. Na przykład wiem, że w najbliższym czasie, nie wiem kiedy, na przykład nie zagram w Tyranny, czy jak ktoś tam wymawia, Tyranny, tę nową grę Obsidianu. No to po prostu, no nie mam czasu, nie przeszedłem jeszcze Pillars of Eternity, więc sięgać po prostu po nowy taki tego typu tytuł, to jest masakra. No to oczywiście mam czas, żeby grać w gry typu strzelanki, bo one są ten i możemy porozmawiać o dwóch grach, które w sumie wszyscy oni wszystko wiedzą tak naprawdę. To są duże gry. Nie chcę mówić na przykład, jak się sprzedały i tak dalej, bo to jest ciekawa kwestia, ale i w Titanfall 2, i w Infinite Warfare, czy Call of Duty Infinite Warfare grałeś, drogi Piotrze.
Tak, nawet przyszedłem obie.
Więc nie wiem, może zaczniemy od Titanfall.
A już proszę bardzo.
Titanfall to jest gra, która jest twoim konikiem, bo na nią najbardziej czekaj, z tego co pamiętam.
Tak, i z pierwszą częścią spędziłem masę godzin i na Xboxie, i na PC.
No właśnie, i pytanie, jak ci się podoba druga część? W ogóle czy kampania dla ciebie miała znaczenie, że ona była właśnie taka fabularna?
Tak, bardzo mi się dobrze w nią grało.
Właśnie to jest... dla mnie to był strzał w dziesiątkę, żeby jednak ją wprowadzić. Dlatego, że wiele ludzi po prostu potrzebuje jakiejś historii. Oczywiście rozmawialiśmy... dwa tygodnie temu ponad, czy nawet trzy, na temat tej kampanii w Battlefield 1 i szukaliśmy tych kampanii, które mają znaczenie, czyli były ciekawe, a były w shooterze, prawda, że to nie były jakieś tam gry RPG.
Że trend się odmienił w tym roku, niesamowicie, że przecież jak tak myślę sobie w głowie, że nie, dwa lata temu było... Pamiętam takie myśli, które pojawiały się w internecie, że po co oni na siłę robią tego singla, tylko wydają pieniądze bez sensu, lepiej niech będą gry tylko multi. Mhm. Po czym był Battlefront, był Titanfall, na pewno było jeszcze kilka tytułów, które było masa tam free-to-playów, czy tam właśnie jakichś typowo cyfrowych gier, które są strzelaninami online. I nagle teraz, kiedy poszły obok siebie trzy duże tytuły, trzy strzelanki, wszystkie mają kampanię, wszyscy się z tego cieszą.
Znaczy ja w ogóle słyszałem też o takiej opinii, że ludzie chcieliby na przykład, żeby rozbić gry na dwie połówki, czyli sprzedawać na przykład, nie wiem, za $30 singla na przykład Titanfall 2 i za $30 multi, żeby nie pakować...
Sony kiedyś to próbowała zrobić. Pamiętam, była taka gra, ona była w cudzysłowie duchowym spadkobiercą Warhawka, jeśli ta gra się tak nazywała. Pamiętasz, na początku PS3 wyszła taka gra o lataniu samolotem i tam właśnie, znaczy samolotem, takim futurystycznym samolotem i później była tak jakby właśnie duchowy spadkobierca tej gry, który miał kampanię i miał multi i tak naprawdę ta kampania to było coś na zasadzie tutorialu i wprowadzenia do multi i oni potem sprzedawali jedno i drugie oddzielnie.
No tak. No nie wiem, no... To jest jakiś sposób, Starhawk, ale wydaje mi się, że być może, chyba tak, chyba masz rację, bo ja chyba pamiętam tę grę bardziej z tego trybu multi, wiesz, i
tak, Starhawk.
Tak, i
tam był taki czarnoskóry bohater tam z niebieskimi oczami, tam jakieś właśnie kosmiczne moce się miało, budowałeś wieżyczki, samochody, samoloty.
Nie, ale to nie pamiętam takich szczegółów, w tym sensie, że nie pamiętam po prostu tego trybu singla. Ale właśnie w Titanfall 2 moim zdaniem wybrnęli znakomicie, bo ja przyznam się, że jeśli chodzi o pierwszą część, to ze względu na to, że ten tryb fabularny był wpleciony w grę multi i w sumie też zależało od tego, czy są gracze dostępni i tak dalej, czy może ten tryb multi, czy może ten tryb fabularny jakoś tam odblokowywać, to ja po prostu go odpuściłem, bo wydawało mi się, że po prostu nie będzie sensu, żebym ja tam prawda, czekał na jakieś rozwinięcie i tak dalej, bo nawet nie pamiętam, jak to było, może się mylę, ale tak sobie pomyślałem, że okej, wprowadzić coś takiego, ja to rozumiem, bardziej chcieli się skoncentrować na multi. Tutaj od początku do końca pokazali historię. Historia jest dosyć ciekawa. Masz strzelca, który no nie dokończył swojego treningu jak na pilota, czyli takiego żołnierza, super żołnierza, bo w ogóle to intro jest świetne. To wprowadzające, nie wiem, czy...
Ono było zwiastunem premierowym. Tak. Znaczy nie premierowym, tylko jednym z tam blisko premiery, po prostu całe intro było jako zwiastun.
Tak, tu masz takiego po prostu super żołnierza, takiego po prostu motherfucker, który po prostu przebija się przez ściany. Wiesz, kung fu, karate, mistrz, strzela po prostu i tak dalej. Jednocześnie oczywiście w momencie, kiedy potrzebna jest broń ciężka, wskakuje w tego swojego Titana i robi rozpierduchę, powiedzmy, w ten sposób. Ale bardzo mi się podobała ta koncepcja właśnie takiego super żołnierza i rzeczywiście to w tej grze się czuję. Wiele elementów jest z pierwszej części, prawda, ten parkour, ale dorzucono te elementy, które akurat ja uważam, że są świetne, czyli na przykład ta linka. Moim zdaniem ta linka jest rewelacyjna i oczywiście tam w multi bawię się czasami używając niewidzialności, czasami rzucam, jest taka sonda, nie wiem, która taki radar, który pokazuje
sonar
ci...
Sonar knife,
który pokazuje ci rozmieszczenie przeciwników, wiesz, to jest taki impuls, wysyła i działa to po prostu jak radar, to jest też świetne, ale jakby ta linka rzeczywiście jest bardzo przydatna, po prostu bardzo szybko możesz się przenieść, jeszcze szybciej niż biegając po ścianach, ale właśnie ten single, w którym jesteśmy tym właśnie... No pilotem jakby z przypadku, tak? Bo to wszystko zaczyna się od tego, że przejmujemy kontrolę nad Tytanem, który stracił pilota. No nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale generalnie poznajemy BT-7274, właśnie takiego robota, i też nawiązujemy taką przyjaźń z nim. Oczywiście to jest taka przyjaźń, jaką może mieć, powiedzmy, ja bym to opisał nawet tak brutalnie, no nie, tam powiedzmy pan z psem, bo właściwie to jest taką funkcję spełnia BD. Oczywiście kwestia tego, że to jest jednak istota inteligentna, nie? Nawet jeśli to jest sztuczna inteligencja, no to sprawia, że no trochę inaczej to traktujemy. I nawet spotkałem się z tym, że jak rozmawiasz z tym robotem podczas kampanii, wpływa na nie, jakby to powiedzieć, no, bo osobiście się z tym nie spotkałem, ale wiem, że po prostu sposób, w jaki on reaguje na twoje wypowiedzi, właśnie też wynika z tego, jak do niego się zwracasz, i to też później ma jakieś działanie na jakimś etapie, że bardziej się szanuje, ale ja tego nie
słyszałem, nie zauważyłem tego nawet.
Ja, właśnie nie, bo czasami jest tak, że po prostu masz do wyboru jakąś kwestię, ale czasami musisz wybrać też tą drugą. Że masz jakby...
Mi się wydaje, że to jest tak, że czasami jest jedna, którą tak jak możesz dodatkowo zapytać, ale ja
tak.
Nie wiem, czy to...
Że to jakby to nie ma dodatkowego żądania, możesz rozwinąć tę komunikację i no, to mi się bardzo podoba, bo też jest jakiś taki trend i o tej grze, o której później będziemy mówić, czyli on Infinite Warfare, że tam też jest ten element właśnie, że mamy takiego robota kompana. I to jest bardzo ciekawy zabieg, że dwie gry,
no, ale
mają
ja
bardzo podobne.
Powiem ci szczerze, moim zdaniem Ethan był dużo, dużo fajniejszym.
No nie, no bo ma rewelacyjną
osobowość,
tak. Ale to dojdziemy. I w tej kampanii to, co mi się podobało, co w tym Titanfall w dwójce no, zrobiono dużo lepiej niż na przykład w Battlefieldzie czy na przykład Infinite Warfare, to jest to, że ta rozgrywka jest naprawdę zróżnicowana. I na przykład te etapy, które są takie czysto platformowe niemal, prawda, że tego strzelania jest dużo mniej niż na przykład biegania po ścianach i jest taki trochę nawet, można powiedzieć, znany z takich platformowych właśnie z trzeciej osoby motyw, gdzie musimy zmieniać elementy środowiska, prawda, kiedy mamy to urządzenie, które jakby zmienia mi się wydaje, że ona po prostu chyba przerzuca nas w czasie, tak? Jak w Singularity. Tak. Że nagle ta ściana jest po jednej stronie, przerzucamy, prawda, przycisk i ona jest po drugiej stronie i wtedy możemy...
To w ogóle jest super zaprojektowany etap. Nie tylko jeśli chodzi o same w sobie właśnie to skakanie po platformach i tak dalej, tylko cały motyw, że tam jest coś takiego, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że jak jesteś w tym, bo jest... Jest moment, kiedy to laboratorium jest zniszczone i jest moment, kiedy to laboratorium jest całe. Mhm. To żadne spoilery nie są, jeżeli ktoś nie gra, to nawet nie ma pojęcia, o co chodzi. I jest moment, gdzie walczysz z przeciwnikami w tym, kiedy to laboratorium dobrze funkcjonuje i oni są przerażeni tym, co ty robisz. Mhm. Bo przez to, że ty się przenosisz między tymi, to tak naprawdę znikasz, pojawiasz się i oni właśnie komentują to tam wiesz, że jak to, czemu on jest tu, przecież on był tam, co się dzieje? Mhm.
I tam są w ogóle też motywy a la Quantum Break, oczywiście one są w mniejszej ilości i to jest piękne w tej kampanii, że ta gra tak wiele, nie boję się tego słowa użyć, zapożycza z innych gier pomysłów na rozgrywkę, ale jednocześnie to jest tak skonstruowane, że nigdy nie czujesz, że jakiś tryb rozgrywki czy jakiś fragment nie wiem, znaczy jak fragment fabuły, czy jakby tego, co robisz, prawda, jakoś ci się przejada, że wszystko jest tak świetnie zbalansowane, że i zbalansowane są te etapy, które jesteś w Tytanie, że to są świetnie zbalansowane właśnie te etapy takie czysto platformowe. No.
A powiedz mi, ciekawy jestem, czy w momencie, w którym mogłeś być w Tytanie, to zawsze byłeś w Tytanie, czy jednak biegałeś sobie luzem, a w czasie tych walk, nie?
Wiesz co, to, szczerze mówiąc, na przykład jak gram w... To jest ciekawe, że zupełnie inaczej niż w multi. W multi bardzo rzadko staram się używać Tytana, ze względu, że ja po prostu lubię sobie biegać tam po korytarzach, a niech on sobie tam walczy i zbiera dla mnie punkty. Ale nie, w rozrywce na przykład w singlu, to jeśli była taka możliwość, że Tytan się gdzieś nie blokował, że można było nim sterować, to oczywiście tak, nie, Tytanem. Bo to jest taka frajda, taka przyjemność, to jest taka czysta rozwałka. Oczywiście są te fragmenty, gdzie jednak musi się trochę napocić, bo jest kilka walk z bossami. One nie są trudne, oprócz tam jednej tej końcowej takiej, to muszę przyznać, że nie
pan
było...
Jetpack?
Tak, że nie było takiego momentu, w którym musiałbym na przykład podchodzić do walki dwa razy. A tamta ostatnia to rzeczywiście musiałem jednak przemyśleć swoją taką taktykę, wiesz, na Jana, czy takiego ostrego parcia do przodu, jednak tu się chować, poczekać się zregenerować, poszukać tych baterii takich, które przywracają energię Tytanowi, więc była ciut bardziej taktyczna, ale no, ta akcja, która jest w ogóle w tej kampanii, to mnie po prostu rozwaliło. Nawet ta końcówka, prawda, gdzie na tych wielkich statkach się gdzieś skacze, gdzieś robisz taki abordaż z myśliwca, skakując na jakiś inny, większy statek, no po prostu rewelacja. Za każdym razem po prostu...
Niesamowicie mi się podobało, że ta gra, znaczy ta kampania bardzo mocno gra emocjami, znaczy nie chodzi mi o to, że wzbudza w tobie emocje, tylko swoją różnorodnością, gdzie masz etapy, gdzie jest cicho i spokojnie i tam się, wiesz, prawie, że tyłami przeciwnika biegasz.
Tak.
Gdzie masz etapy, które są bitwą, tak naprawdę, gdzie jest po prostu normalnie, wiesz, wielkie pole i się z jednej i z drugiej strony armie zderzają ze sobą.
Tak.
Masz etapy, które są takim przypominające gry z serii Call of Duty, gdzie jest, wiesz, gdzie po prostu pędzi akcja do przodu i się dzieją rzeczy i ty po prostu tylko patrzysz z podziwem. Masz momenty, tamto już pod koniec gry, kiedy, że tak powiem, razem z ekipą pilotów biegasz po wiesz, to tam właśnie jest tak, że o, chodźcie, pokażę mu, jak to się robi, nie? Mhm. Gdzie, i te, właśnie to nie chodzi mi o emocje, tylko takie odczucia, które płyną z ekranu i które masz w trakcie gry, niesamowicie są różnorodne.
Tak.
To jest między innymi ogromna za to, że ta gra jest wyjątkowo różnorodna. To nie jest tak, że masz etap za etapem, każdy taki sam, tylko właściwie każdy jest zupełnie inny.
I są rewelacyjne miejsca.
I na lokacje. Tak, tam ta fabryka, która wygląda niesamowicie i tam jak ty się zastanawiasz, że czemu to, co tu się dzieje,
co
jakieś betonowe płyty, co oni to robią, co trawę, o co chodzi?
Szczególnie, że bohaterami tymi negatywnymi to są jacyś goście, którzy chodzą w jakichś takich futrach, jakichś kołnierzach, z jakiejś chyba grzywy lwiej, czy coś w tym stylu, nie wiem, co to jest, ale ja w ogóle...
Mi bohaterowie skojarzenie miałem z bossami z MGS-ów, no, gdzie to... wiesz, zawsze przeciwnik to był jakiś taki wyjątkowo oryginalny freak, nie?
No dokładnie, szczególnie, że w ogóle najlepszy że motyw, kiedy na przykład podchodzisz do walki z bossami, jeśli chodzi o taki element komediowy, kiedy poznajesz Tytana i jego pilota, no? Sprzeciwnie, to jest niemal jak z Borderlands, kiedy zatrzymuje ci się klatka i masz taki napis, na przykład Kane, albo, nie wiem, Ash, coś na stylu. Tylko, że widzisz, moim zdaniem najsłabszym elementem dla mnie tego wszystkiego to jest to, że ja tak naprawdę do końca nie czułem, że tam jest jakaś historia w tym wszystkim. Że...
Ta historia się trochę w tle dzieje. Znaczy, inaczej, ta historia tak naprawdę nie ma znaczenia.
Tak, no bo wiesz, pojawia się w tym miejscu. Wiesz,
cudownie się gra.
Tak.
Naprawdę świetnie się gra. Ale to, co się dzieje w tle, jest takie, okej, okay, spoko, ale właściwie grajmy.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nawet jakbym przeczytał, wiesz, taki opis dokładny, taki straszający mi, co się dzieje na przykład na Wikipedii, czy nadal bym rozumiał, bo widzisz, mi brakuje tego odniesienia fabularnego, które na przykład ktoś, kto się lubuje w lorze, tak, na przykład Titanfalla, on by dokładnie wiedział, no nie, że to jest milicja, to jest IMC i to są ci źli, to są ci dobrzy, bo tak naprawdę oczywiście przez to, że masz no niemal jakichś takich rosyjskich ziemiaszków, można powiedzieć, w tych widzisz, tak? Znaczy, ja mówię to Rosja, bo to jest taki jest trend, że teraz Rosja jest ta zła, no nie? Bo jest taki mamy trend teraz w polityce.
Dalej, niedługo myślę, że będą ci Chińczycy.
No tak, tak. Albo Koreańczycy. Korea Północna, wiesz, oni wrócą do łaski, jeśli chodzi o bycie tymi złymi. Tak, wiesz, to wszystko było fajne. Mi się to bardzo podobało. Podoba mi się ten klimat, w ogóle ten pilot, który nas trenuje, jak on się nazywa? Larim, Larosa? Oj, pilot na L, nazwisko na L. Widzisz, mam swoją nazwisko. Bardzo mi się podoba, to jest taki mocny, sentymentalny, wiesz, część, prawda, tego prologu, tego pierwszego aktu. To mi się bardzo podoba, tak? Ten początek. Ale później to już tak zastanawiam się, co mną kieruje, co mną gnam, wiesz. Okej, mam znaleźć baterię do tego, to już na samym początku, mam znaleźć baterię do tego, ale tak naprawdę do momentu, w którym się pojawia ten taki moment, nie, w którym, wiesz, no nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale wiesz, ten motyw a la tam jest taki, najpierw to wypikam, nie, ale rozumiesz, Piotrze, o co mi...
Ja wiem absolutnie, tak to należy.
Że wtedy, okej, widziałem, okej, jestem teraz takim, no, wannabe znaczy, Luke'em
świat, nie?
Jestem teraz Luke'em Skywalkerem, który nigdy nie był pilotem, ale ma talent, żeby być pilotem, tak samo jak, wiesz, Luke Skywalker wcześniej nigdy nie latał X-Wingami, ale zawsze chciał nimi latać i ma do tego taki wrodzony talent, to nie, tam po ojcu, tam z mlekiem matki wyssał. Ale chodzi o to, że wtedy wiedziałem, okej, okay, że mam ten główny cel, mam to ratować i oczywiście, no, tak jak mówię, no, te elementy, które, tego wszystkiego, co się dzieje wokół, te miejscówki, te właśnie zabawy z czasem, ta metafizyka tego wszystkiego, rewelacja. To mi się strasznie podoba i pamiętam, że jak zacząłem drugi raz grać w Titanfalla fabularnie, to zacząłem wyłapać na przykład takie smaczki, które wcześniej mi uciekły, czyli na przykład to, że...
Ale że na przykład to, o czym ty nie mówisz, to o czym ty właśnie tego, że tak powiem, nie odczuwasz, to w cudzysłowie główny zły, to on nie jest głównym złym, ale nazwijmy to, jest szefem swoich adwersarzy.
Tak.
To jest postać absolutnie z pierwszej części, która w pierwszej części też jest jedną z głównych postaci w fabule.
Ale jest wtedy dobry w pierwszej części, tak?
Nie. Znaczy, widzisz, story mode w pierwszej części grałeś albo jako IMC, albo jako Militia.
A właśnie.
Czyli w momencie, w którym grałeś po stronie IMC to, i tam IMC, to wtedy on był z tobą, nie? Więc...
No tak. To jest to. Ale szczerze mówiąc, to właśnie... Jakby, wiesz, za tym drugim razem próbuję wyłapać więcej elementów fabularnych, ale nadal, ale bardziej zwracam uwagę na przykład na takie smaczki, jak to, że ten pilot, ten pierwszy pilot BT, na przykład pakuje nóż do tego, nie wiem, do tej tuby takiej, nie wiem, jak to powiedzieć, że tej jednostki centralnej, prawda, że ona ma te schowka takie, że tak, ktoś w sumie pisze, wiesz, w pewnym klucz wyciągasz ten nóż, wyciągasz broń i tak dalej, wiesz, po co to jest? A to jest w pierwszych scenach, prawda? Przed tym desantem to jest pokazane, nie? Co, jak on tam z tym rozmawia, że on to tam po prostu tak przy okazji wkłada. No fajne smaczki są i to jest naprawdę przemyślana historia, przemyślane elementy, ale tak jak mówię, no po prostu we wspaniałości tej rozgrywki, której uważam, że jest najlepsza, jeśli chodzi o ze wszystkich tych kampanii, które wyszły teraz, że to jest najlepsza po prostu pod względem rozgrywki dla pojedynczego gracza właśnie gra, że ta kampania jest najlepsza, no uważam, że po prostu no te elementy, które mi się tak podobają właśnie związane z tą rozgrywką, one totalnie przyćmiły moim zdaniem fabułę. I oczywiście jak teraz skończę drugi raz, już będę, prawda, zwracał uwagę też na te elementy, które za pierwszym razem mogły mi umknąć, że to jest takie naturalne, kiedy oglądasz, prawda, drugi raz film, czy też jeszcze raz książkę w krótkim okresie, potem, no nie, to wyłapujesz, ale uważam, że no, znaczy być może to nie było takiego zamierzenia, żeby specjalnie robić, bo taka niepotrzebna jakieś załadowanie treścią też nie jest ważne. Tu masz dosyć wyraźne, właśnie tych, masz bardzo charakterystyczne postacie tych adwersarzy, o których mówisz. One jakby, ja ich bardziej pamiętam niż to, jaka ich była rola w całym tym konflikcie, prawda, w tym wszystkim. Ale, no nie wiem, to jest super, no ale bardzo istotnym oczywiście elementem Titanfall jest multi. I jak tam, Piotrze, czy multi w dwójce, tak samo tak samo złapałeś bakcyla w dwójce jak w jedynce.
Pamiętaj, że czekam na grudzień.
Aha, czy czekasz, jak będziesz miał dużo czasu, żeby się tak naprawdę rozsmakować?
Tak. Ja pograłem trochę, pograłem kilka godzin. Bawię się bardzo dobrze, widzę zmiany. Jedną, która jest moim zdaniem dosyć negatywna. Mhm. To znaczy brak możliwości kustomizacji tytanów. Czyli tak naprawdę masz tą jego skórkę, w cudzysłowie obudowę, szkielet, który jest na stałe przypisany z bronią, nie?
Znaczy, tak, wiem, o co się, że po prostu jeśli wybierasz inny rodzaj tytana, to on automatycznie jest po prostu z tą inną bronią, tak, że to się nie zmienia. Tak. Co jest ciekawe, że w samej grze, prawda, jest tak, że bo na kolejnych etapach, no tak jak zwykle w grach bywa, i broń odblokowujesz, i te umiejętności dodatkowe, i to jest też tak, że ten BT, za każdym razem jak znajdziesz nową broń, to jest zupełnie coś innego niż wcześniej.
To niby, teraz robię wielki cudzysłów, jest wytłumaczone fabularnie. Mhm. Bo jeśli się nie mylę, to w multi nie ma klasy Vanguard.
Tak.
Tylko są te wszystkie, z którymi walczysz. I teoretycznie rzecz biorąc jest to wytłumaczalne w ten sposób, że ta klasa Tytanów Vanguard to jest klasa, która została stworzona przez Militię jako, nazwijmy to, sposób na niszczenie wrogich tytanów, i to jest właśnie, to nie są tytany, które są masowo produkowane, tylko to są tytany, które przez nich są robione jakoś tam, wiesz, partyzancko, i dlatego one mogą właściwie korzystać z dowolnej broni, nie? A te wszystkie inne tytany to są tytany, które są masowo produkowane, ale to, no...
No wiesz, taki naciągamy, tak.
Wielki cudzysłów robimy w powietrzu.
No, dokładnie. Nie, bo jest parę zmian w ogóle i coś ciekawe, bo jak wcześniej miałem okazję rozmawiać na temat Titanfall w podcaście, nie? Ale i też jeden ze słuchaczy skomentował to. No, czytałeś na pewno, Piotr, ten komentarz. Ja go zacytuję ze względu na to, że możemy się odnieść do paru rzeczy. I Tomasz pisze, że multi w porównaniu do jedynki jest krokiem w tył i niestety zdyka jest nie takie sobie. To nie będę dokładnie... będę parafrazował. Jest nie tak, takie sobie. Oto przykłady. Brak side weapon, czyli tych bocznych broni dla pilota. Bo rzeczywiście jest tak, że masz tą... Masz tylko dwie bronie mieć. Tą główną broń, prawda? Mhm. Jakiś karabin, ewentualnie możesz mieć albo pistolet, co jest okej.
Albo broń na tytany.
Albo broń na tytany. To jest moim zdaniem trochę niefajne.
Ale z drugiej strony, nawet nie mając broni na tytany, możesz zawsze robić rodeo i mu zadasz damage, nie?
No tak, no właśnie to rodeo jest świetne. Ja nie pamiętam, żebym tyle w ogóle rodeo robił wcześniej, a teraz wskakuję na rodeo.
Czy bo oni kompletnie zmienili to rodeo.
Tak.
Bo w jedynce było tak, że wskakiwałeś i po prostu strzelałeś w rdzeń. Tak. Nie. W jedynce właśnie wskakiwałeś i musiałeś normalnie strzelać z tego swojego sidearm w rdzeń, tak, żeby go rozwalić. A w dwójce jest tak, że wskakujesz, mu wyrywasz bateria, potem wskakujesz, rzucasz mu granat, po prostu z automatu spadasz z niego.
Nie? Tak. Właśnie, i nie wiem, mogę się mylić, może nie, gdzieś to jest mylne wrażenie, że w momencie chyba, kiedy wyjmujesz mu baterię, przyspieszasz czas przywołania swojego tytana. Że jakby to, ale to też mogę mieć...
To chyba wszystkie te akcje, które robisz, przyspieszają czas. Nie?
Ale właśnie też jest... Właśnie, brak burn cards, czyli tych takich tego elementu karcianki, czyli tych takich elementów...
No one zostały zastąpione tak naprawdę.
No tym wzmocnieniami,
miałeś karty, tak. Znaczy, bo tak, bo wtedy miałeś karty, które miałeś trzy karty na cały mecz, które mogłeś raz wykorzystać, a teraz tak naprawdę wybierasz sobie jedno konkretne wzmocnienie, które się tam co jakiś czas ładuje i możesz się po prostu odpalić. To tam te wypuszczanie tych robocików, czy podbajowierzanie broni, czy właśnie smart pistol.
No właśnie, to jest z jednej strony ciekawe, dobra zmiana, no nie, bo jakby upraszcza ten system, ale chciałbym, żeby na przykład można było wybrać chociaż dwa te wzmocnienia, żeby było troszeczkę więcej kombinacji można było zrobić, bo jednak no jest kolosalna różnica, tak samo jak z tą drugą broń, no nie możesz mieć tego drugiego pistoletu, bo musisz mieć zawsze tą broń na tytan. Oczywiście są takie tryby, że nie ma tych tytanów, ale zmieniono trochę tą rozgrywkę, że jest dużo mniej, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że dużo jest mniej trybów multi, w których tak naprawdę masz AI. Że no, gra koncentruje się bardziej właśnie na 5 na 5 pilotów albo 6 na 6 pilotów z tytanami i tak dalej, i tak dalej.
No nie, no przecież to bankowanie kaski, to tam masz masę.
No to bo to jest ten pierwszy, to jest ten taki tryb podstawowy multi, ale właśnie tak próbowałem...
Znaczy nie, no jest attrition, które jest przeniesione z jedynki, czyli dwie drużyny mobków i graczy przeciwko sobie i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa, a punkty zdobywamy i za graczy, i za tytany, i za mobków. I jest drugi tryb, który polega na tym, że są dwie drużyny graczy i trzecia drużyna mobków. I za zabijanie mobków dostajesz pieniążki, które musisz bankować w banku pomiędzy rundami. Czyli to jest tak jakby
tak.
Ni to horda, ni to tam... No.
No, taki capture the flag trochę z dominacją, trochę z... No, różne...
Czy nie, no, dominacja też jest.
No jest dominacja, taka osobna, już... tak.
Dominacja jest tam wymyślona, bo za siedzenie w punkcie... podampujesz bardziej ten punkt.
Tak, że może jakby wzmocnić go, że on jest po prostu dwa razy trudniej go przejąć wtedy. Tak, to jest ciekawe. Dalej, to co żeśmy wspomnieli, czyli smart pistol jako perk, czyli nie możesz mieć to, co było... Znaczy, to jest ciekawe, bo ta broń się pojawia w pewnym etapie w kampanii i to jest taki overkill. Tylko, że to jest jakby, tak jak mówię, zasmakujesz tego i to ci się nie zdąży przejeść, nie? A smart pistol był po prostu no, bronią, którą można było normalnie w multi mieć i z niej korzystać. No tutaj
czy jednak... mi się wydaje, że nie ma smart pistola, dlatego że potwornie dużo ludzi uważało, że on jest
overkill.
OP.
Tak, imba, tak.
Powiem tak, ja się nauczyłem grać smart pistolem, bo on, to nie jest tak, że to smart pistol, dzięki smart pistolowi wygrywałeś zawsze. To była broń, której było trzeba się nauczyć, ale w momencie, w którym się jej nauczyłeś, to naprawdę można było być niepowstrzymanym. I ona była za mocna. Ja uwielbiałem smart pistol, ale on, tak obiektywnie rzecz biorąc, on był zbyt potężny. Nawet w takich sytuacjach, jak dwa tytany ginęły naprzeciwko siebie i was wystrzeliwało, to tak naprawdę miałeś już wrogiego pilota na talerzu potonego.
Mm-hmm.
Nie? No więc ja akurat to wiesz, z jednej strony, balans, że tak, smart pistol był moją ulubioną bronią, to powinienem rozpatrzeć, a z drugiej strony wiem, czemu to się wzięło.
Tak, czyli to jednak ze względu na balans musiało zostać zmienione. Tak, zmniejszona ilość mięsa armatniego, przez co tytany wolniej się spawnują. No to wspomnieliśmy.
Zresztą, przepraszam, zobacz, że kiedy dostajesz w kampanii single player smart pistol, to tak naprawdę jesteś niezniszczalny.
Tak. To jest...
I to właśnie trochę w to pokazuje i kiedy tutaj...
Bo tam jeszcze masz nieograniczony magazynek i tak dalej, to jest w ogóle imba, jak to się ładnie mówi, no tak. No, ale akety, te smart pistol w kampanii nie przeszkadza, bo ty generalnie jesteś taki, wiesz, niezniszczalny.
Znaczy wiesz, ale gdybyś miał przez całą kampanię smart pistol, to tak naprawdę poziom trudności strzelania się byłby zero.
Tak, to się zgodzę w 100%, więc... Znaczy, to by też to cała idea, prawda, strzelanki, w której po prostu nie potrzebujesz mieć skilla,
celować,
spada, nie? Tak. Wszystko się automatycznie celowuje. Brak kustomizacji, czy kustomizacja to tam to żart, to wspomnieliśmy, mówiłeś o tym. Brak zmiany podstawowej broni to też ilość map i ich jakość woła pomstę do nieba. Tak, wiem, że mają
no,
być
tutaj to akurat,
mapy.
No właśnie, no to wiesz, to też pytanie brzmi, jak to się będzie rozwijało, nie?
Znaczy, wiem, że jakoś tak w pierwszej części dużo więcej biegałem po ścianach, przyznam się, że brak tej linki też powodował, że inaczej przemieszczałem się, na przykład nie wrzucałem tej linki daleko w przód, prawda, znaczy, na ile mi ta linka pozwoliła i się przyciągałem. Bardzo fajnie to wygląda, jak na przykład ktoś robi Tarzana na tej lince, że gdzieś wbija w sufit i po prostu się nie przyciąga się, tylko jakoś tak rozkosztuje się.
Bardzo... To, ja teraz tak myślę, przypominam sobie, że w jedynkę Titanfalla na premierę grałem, po pierwsze najpierw beta, a później po premierze grałem tak długo, w bardzo krótkim okresie czasu, że właściwie wszystkie mapy znają na pamięć. Mhm. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy ich było dużo, czy mało.
Tak.
A z drugiej strony teraz jeszcze grałem tak bardzo mało, że w ogóle one nie zdążyły mi się znudzić i nawet ich nie poznałem, więc to faktycznie to może być bardzo słuszny argument, ale kompletnie potrafię się do niego odnieść tak naprawdę.
No, ale oni zapowiedzieli naprawdę, że będą wspierać tym, że nie będzie żadnych płatnych season passów, chyba że będą jakieś płatne season passy, ale mapy mają być darmowe. No nie wiem, co tam mogą robić. Nie, wiesz, to jest też kwestia tego, że... jest ten problem z sprzedażą Titanfalla. Tylko moim zdaniem nie ma co się tym przejmować, póki masz możliwość grania. Czyli po prostu włączasz grę i są gracze, nawet jeśli wydaje się, że ich jest bardzo mało w porównaniu do Battlefielda czy jakiejś innej gry strzelanki, to nie ma się co przejmować, dopóki możesz grać. Oczywiście to też wpływa trochę na balans, bo ja już teraz widzę, że są gracze, którzy mają, nie wiem, 40 któryś tam poziom, nie? A w tej grze to im wyższy masz poziom i wyższy poziom broni, tym lepsza jest tam broń. Ma jakieś dodatki odblokowane i tak dalej. No, jest trudniej, prawda, z takim przeciwnikiem walczyć. No ale jednak, no ja bym się w ogóle tym nie przejmował. To jest tak kwestia, tak, ale to chciałem tylko tak wspomnieć. Podobno pilot jest znacznie wolniejszy, ale ja tego nie jestem w stanie odczuć, jak mówię, brak mi doświadczenia. Piotrze, czy ty zdążyłeś na tyle poznać właśnie tego pilota w Titanfall 2, żeby stwierdzić, że w multi on jest jednak ciut wolniejszy, że wolniej biega po tych ścianach?
To chyba nawet coś w tym jest. Nie zastanawiam się. Znaczy generalnie chyba gra jest wolniejsza cała, jako taka.
Nie wiem, ja w ogóle tego nie odczułem. Mi się wydaje, że w ogóle Titanfall z tych wszystkich gier, oczywiście no, od Battlefielda to jest naturalnie szybsze, ale tak jak sama rozgrywka jest bardzo szybka, na przykład w Infinite Warfare w multi, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy jednak w Titanfall, szczególnie ze względu na tą linkę, której na przykład w takim podstawowym multi w Infinite Warfare nie ma, a był wcześniej chyba w Advanced Warfare, nie, w Black Opsach, który pewnie też była linka, nie? Czy to jakieś takie sposoby poruszania, czy nie? Chyba w Black Ops 3 to dużo grałeś, nie? Nie miałeś jakiegoś mistrza lokalnego?
Nie, tam nie była linka. Tam było tylko bieganie po ścianach i jetpack. Linki nie było.
No, czyli ten taki standard. No cóż, no reszta to już są takie... już mniejsze mają znaczenie, że podobno grafika jest taka sama, tylko wymagania większe. Nie wiem. Szczerze mówiąc, to moim zdaniem grafika wygląda rewelacyjnie. Ja gram na... To, nie wiem, czy wspominałem o tym, że ja gram wersję PC-tową, więc to trochę inaczej mam... Inaczej na to patrzę, bo i wyższa rozdzielczość, i prawda, możliwość tam wyboru ustawień pod to, co ja sobie lubię, tak? Czyli jak chcę mieć więcej dymu, to mam więcej dymu, jak chcę mieć lepsze tekstury, to mam większe tekstury, jak chcę mieć, nie wiem, mniejszą, wyższą rozdzielczość, to sobie to zmieniam. Ale moim zdaniem, nadal, jeśli to jest ten sam stary silnik, który, prawda, jest tylko jakąś tam iteracją Quake'a 3, prawda, czy tam jakiegoś, jak się nazywa ten. Ten silnik na S.
Frostbite?
Nie Steam Engine.
Wiem, kurczę, ojejku.
Source.
Ale to jest na Source.
Source Engine 2 chyba tak się to nazywa. Tak mi się wydaje, że tak to jest. Tak samo.
Na pewno pierwszy Titanfall był na Source, ale wydaje mi się, że to nie jest na Frostbite. Chociaż to jest zewnętrzne studio.
I oni nie mają doświadczenia jeszcze robienia w Frostbite. Być może na Frostbite mogliby zrobić, nie wiem, te jakieś zniszczalne budynki albo coś takiego, ale tego nie ma, no nie?
A, to ciekawe, zadałeś mi ćwieka, już to sprawdzę.
No, to... Znaczy, generalnie mi się multi bardzo podoba i chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich tych, chociaż najbardziej mi się podoba z tych takich modern shooterów, bo jednak już nie chcę nie chcę mówić jak w tym odcinku, bo rozmawialiśmy o tym w poprzednim, o Battlefieldzie jedynce, ale Battlefield jeden jakoś tak się lepiej sprawdza kiedy jeszcze masz znajomych, którzy z tobą grają, kiedy po prostu szukasz takiej bardziej spokojniejszej, bardziej taktycznej gry. Titanfall jest szybką grą. Oczywiście tu też przyda się granie ze znajomymi i tak dalej, jakaś koordynacja, jakaś taktyka.
Tak, przepraszam, zmodyfikowany Source.
Tak.
No proszę.
No, więc, znaczy, ja mam tak, że szkoda trochę, że dochodzą właśnie te głosy, że Titanfall 2 się słabo sprzedaje i że w ogóle co się może stać z marką, ale ja naprawdę wierzę, że to będzie gra, która będzie miała troszeczkę dłuższy ogon niż się wydaje, że te nowe mapy, nowe elementy, które będą dorzucane, że one spowodują, że ta gra będzie dłużej żyła, bo wiesz,
jest... Ja mam nadzieję, że Titanfall będzie miał bardzo długi ogon. Co prawda teraz trochę mnie przeraża, jak widzę mocne obniżki, bo tę grę już można było kupić na mnie za 130 zł chyba w którymś momencie
tak,
nawet.
Tak.
Co prawda to była ograniczona ilość kopii, ale można było ją tak kupić. To chociaż z drugiej strony może to doprowadzi do tego, że więcej ludzi zacznie grać, to nie wiem.
Znaczy, wiesz,
mam nadzieję, że na przykład minie pół roku i kiedy już ludzie znudzą się trochę Battlefieldem 1, to nagle uznają, że no to sprawdźmy tego Titanfalla, przecież miał takie dobre recenzje.
Tylko właśnie jest za w ogóle wszystkie gry tak naprawdę się sprzedały trochę gorzej niż się spodziewano, dlatego że nie wiem, wydaje mi się, że jest jakaś grupa, która gra w strzelanki, mogłaby na przykład zagrać czy w Titanfalla, czy w Infinite Warfare, czy na przykład w Battlefielda 1, mimo że to są w sumie też różne gry, ale oni grają w Overwatcha i Overwatch nie przestaje być popularny. Jeszcze niedawno...
Co więcej, były... Overwatch ma tam sezony, nie sezony, nowe postacie. To masz rację, że Overwatch zabija strasznie mocno ludzi, którzy grają w strzelanki.
I oni też tam mają ten sposób, że oni nie mają jakichś płatnych dodatków, że te nowe postacie, które dochodzą, te nowe mapy, które dorzucają, one wszystkie są darmowe. Płacisz tylko jedynie za jakieś takie kosmetyczne rzeczy, no niemal jak w grach free-to-play, ale to jest też coś, co możesz odblokować sobie podczas rozgrywki i tak dalej. No po prostu Overwatch moim zdaniem ma większe znaczenie w tym momencie, jeśli chodzi o sprzedaż tych dużych shooterów, niż to, kiedy one zostały wydane. Bo...
A wiesz co, nawet te gry free-to-play, o których powiedziałeś, to tak naprawdę one też mają znaczenie. Paladins, czyli ten taki pseudo free-to-play Overwatch, Chwalił się, że ma ponad 4 miliony graczy. Warframe ostatnio podał jakąś absurdalną liczbę, typu tam 12 milionów zarejestrowanych.
No tak, zarejestrowanych aktywnych? Kont. Ja mam zarejestrowany kont, to może nawet dwa, właśnie, wiesz.
Aktywnych nawet.
No bo to jest takie Destiny, tylko że takie, zanim Destiny, bo Destiny to był Warframe i Warframe jest wizualnie super gra. W ogóle te...
Swoją drogą w Destiny też trochę ludzi gra. No nie, w Warframe jakiś mega dodatek. To jest ciekawostka, bo przez to, że pojawiły się gry, które są strzelankami i które mają bardzo długie życie online, bo ja znam kilka osób, które dalej regularnie grają w Destiny i są wielkimi fanami. To tak naprawdę te nowe tytuły, które się pojawiają, tracą rynek trochę.
No właśnie.
Na przykładzie Titanfalla.
Nawet Infinite Warfare podobno sprzedało się gorzej niż Black Ops 3, ale też ja na to patrzę trochę inaczej. Black Ops 3 jeszcze było tą grą, która wyszła na poprzednią generację. Oczywiście w wersji totalnie okrojonej, pozbawionej kampanii dla pojedynczego gracza. To była taka śmiech na sali, nie gra. Ale jednak
to jest zabawny news, że mówi się o tym, że Infinite Warfare sprzedał się gorzej niż w poprzedniej części gry. Oczywiście ten nagłówek, który tak brzmiał, dotyczył tak naprawdę sprzedaży pudełkowej w Anglii.
Aha.
Więc
no właśnie, czyli też...
globalnie cholera wie, jak to jest. Sprzedaż cyfrowa, niecyfrowa, jeżeli ktoś ma dostęp do tych raportów tej takiej wielkiej organizacji, która zbiera dane i sprzedają za gigantyczne pieniądze korporacjom, typu Activision czy EA, to bardzo chętnie nam się może podzielić, jaka jest faktyczna sprzedaż Call of Duty. Natomiast nie zmienia to faktu, że ta gorsza sprzedaż i tak jest dużo lepsza niż Battlefield i Titanfall razem wzięte.
No właśnie. Więc tak, Titanfall 2 ja z całego serca polecam. Absolutnie. Nawet jeśli ktoś miałby tylko dla kampanii zagrać, to moim zdaniem będzie się świetnie bawił. Multi jest przyjemnym dodatkiem, mimo że multi tak naprawdę jest głównym daniem. Nie wiem, Piotrze, czy się zgadzasz ze mną, czy nie, ale naprawdę...
Powiedz tak, że jeżeli ktoś miałby... Z tych trzech shooterów, to moim zdaniem powinno wybrać, jeżeli ktoś się zastanawia, to powinien wybrać sobie grę do multi. Pomiędzy Battlefieldem a Titanfallem, którą bardziej pasuje na ten setting i sposób gry, czy to właśnie jest, wiesz, pojedynczym graczem, który lubi grać w drużynie, czy lubi grać samemu, a dla kampanii powinien kupić Infinity Warfare.
Tak. Ja dam...
Moim zdaniem Infinity Warfare ma jednak najlepszą z tych wszystkich trzech gier kampanię.
Tak, zdecydowanie. Teraz, to ja tylko powiem, że w wpisie na grupie na Facebooku, tam tak jest taki mały taki zestawienie zrobiłem, że jak w moim zdaniem właśnie wypada fabuła, multi, rozgrywka i tak dalej w kampanii, to możecie sobie zobaczyć, to że tam nie zdradzę, tylko dobrze, zerknijcie sobie. Ale właśnie, Infinite Warfare, to moim zdaniem...
Że ja nie widziałem, to kurczę, muszę to zaraz zobaczyć.
No
bo
to jest w tym wpisie takim, którym opisywałem swoje wrażenia właśnie z kampanii Infinite Warfare, chyba, ile się nie mylę. Bo w ogóle to jest największe zaskoczenie fabularne, moim zdaniem, roku. Bo nie spodziewałem się wiele po Call of Duty, jeśli chodzi o fabułę. Zwykle jest tak, że ja po Call of Duty mimo wszystko sięgam, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś uprzedzenia ze względu na to, że to robi Activision. Można nie lubić Activision, ale jednak zawsze to jest coś takiego, że to jest jednak Call of Duty. I przyznam się bez bicia, że nie grałem ani w Ghost, ani chyba w Black Ops 3, więc jakby przeskoczyłem parę tych tytułów. Ostatnim tytułem takim z tych był Advanced Warfare, wiesz, czyli tam Press X to Pay Respect. I tam jeszcze tam, ze względu na nazwiska, to trzeba było zagrać, prawda, do Kevin Spacey, prawda, Clint Underwood i tak dalej. Ale właśnie tak słyszałem jakieś takie pozytywne opinie na temat Infinite Warfare i dopiero jak zagrałem i przeszedłem, prawda, kampanię, to doszedłem do wniosku, że faktycznie to jest fabularnie najciekawsza kampania ze wszystkich. Oczywiście, jeśli chodzi o Battlefield 1, to kampanie były zupełnie inaczej podane, inaczej zaprezentowane, więc one jakby w tym rankingu nie miały wiele do powiedzenia, ale to, co ja uwielbiam właśnie w w science fiction na przykład, to to w Infinite Warfare jest, czyli mamy Marsa, tak, czyli jest ten, jest, bo to jest w dosyć dalekiej przyszłości, mi się wydaje, bo no, to nie jest tak, że to jest, nie wiem, 50 lat do przodu, mi się wydaje, że mieć więcej, nie, bo
nie, Mars... to jest jakiś, wiesz, 2200, to dokładnie. To klimaty tak naprawdę.
Tak, Mars jest skolonizowany.
To, tak naprawdę to równie dobrze mógł być na przykład 3142.
No, oczywiście, tak. Oczywiście tam, przez to, że oni tam mówią jeszcze po angielsku i niektórzy z akcentami i tam są odnoszenia na przykład, że jakiś tam żołnierz ma rodzinę irlandzką, to domyślałem się, że to jakaś taka przyszłość, gdzie nie ma czegoś takiego jak, wiesz, podział terytorialny czy jakiś kraj i tak dalej, bo w takiej jakiejś przyszłości pewnie to się gdzieś zatraci, nie? Będziemy jedną wielką globalną planetą, nie wiem, globalną planetą, tak śmiesznie brzmi, ale to jest ta przyszłość, gdzie Mars jest totalnie skolonizowany, że mamy tych ten front obrony kolonialnej, chyba tak się nazywa.
Tak, FOC.
FOC, tak, który zdominował militarnie przestrzeń układu, jakby ograniczył.
KONZ.
Tak, KONZ, w ogóle to nawet nie wiem, co ten KONZ znaczy, co
kosmiczna organizacja narodów zjednoczonych.
Tak, tak, KONZ, to jest bardzo ciekawe. Wiesz, ja na początku, ja przyszedłem za pierwszym razem, przyszedłem Infinite Warfare, grając w wersji z oryginalnymi dialogami i był taki dysonans, że te skróty nie są dopasowane do skrótów angielskich, tak, że one po prostu są tłumaczeniem i te skróty są polskie, tak. I ja nie mogłem po prostu spamiętać dokładnie to. Dopiero drugi raz, kiedy chciałem zobaczyć, prawda, jak wyszedł polski dubbing, tak, posłuchać tego Dorocińskiego, posłuchać Boberka i tak dalej, to wtedy jakby już słyszałem to, co widziałem na przykład w napisach, tak, czyli te wszystkie foki, te wszystkie sfory, te wszystkie kruki, te wszystkie te nazwy, które po prostu były, zaczęły mi nagle się nie mieszać i miały jakiś taki większy sens. Ale mamy właśnie ten Mars, mamy potężne okręty kosmiczne, no tak jak sam wspomniałeś, niemal żywcem wyciągnięte niektóre są z Battlestar Galactica. Dla mnie one przypomniałem trochę to, co jest w EVE Online, tylko troszeczkę w innej skali, bo w EVE Online to potrafią być naprawdę potężne statki, chociaż to też są duże. I to jest taki element, że jak jest ten, są te walki w kosmosie, to trochę przypomina to właśnie takie gry typu, nie wiem, Elite Dangerous, oczywiście mocno uproszczone, one sprowadzone są do samej takiej zręcznościowej rozgrywki, typu Wing Commander, gdzie mamy świetnie albo EVE Valkyrie. Tak sobie wyobrażam, że Valkyrie musi wyglądać, tylko że w 3D, prawda, w wirtualnej rzeczywistości, w hełmie, jak te walki w kosmosie. No mamy fantastyczną wizję przyszłości, moim zdaniem, właśnie taką zmilitaryzowaną, gdzie mamy Ziemię, gdzie właśnie ona jest mocno, jakby to powiedzieć, mocno zmilitaryzowana ze względu na to właśnie, na to zagrożenie, które płynie z tego frontu obrony kolonialnej. Więc jak jest to miasto Genewa pokazane, wiesz, zaraz po prologu, prawda, na tym jednym, to jest jeden z księżyc, to jest chyba księżyc Europa, tak? Księżyc Jowisza,
tak, tak. Tak.
Bardzo fajne wprowadzenie. To później jest ten właśnie ten pierwszy akt, gdzie zaczyna się od tej parady takiej, gdzie te okręty, prawda, w Genewie przelatują nad głową i ty idziesz tą taką balustradą, nie wiem, jakąś taką promenadą. Oczywiście tam rozmawiasz z koleżanką, nie, i tak dalej, nie, ale ja po prostu nie byłem skoncentrowany na rozmowie, ja byłem skoncentrowany na podziwianiu tych widoków. Bo ja to uwielbiam.
Ja się rozglądałem, wiesz, i stanąłem w miejscu i gapiłem się w niebo, nie, że jak to jeden, drugi, trzeci.
Tak, i to jest piękne. I mówię, okej, tu już się zaczyna coś dobrego. No i później, prawda, jest coraz więcej takich, więcej elementów właśnie, które uwielbiam w science fiction, czyli mamy jakąś windę kosmiczną, która jest też bardzo częstym motywem w science fiction. Mamy sztuczną inteligencję, no po prostu ta postać Itana, tego robota, żołnierza, kompana, tego prototypu, rewelacja. Właśnie to jest to...
Świetnie napisane.
Rewelacyjnie rzuca tekstami, w ogóle... Znaczy, o ile w polskiej wersji to jest też całkiem nieźle wyszło, to tak uważam, że po prostu w wersji oryginalnej, no to są perły. On mi przypomina...
Nie, no tam kilka razy nie sposób się nie obśpiać, jak jest ten motyw z tym takim wielkim robotem na przykład.
Tak.
Gdzie on generalnie, jak on jest robotem, jest sztuczną inteligencją i to w jaki... powiedziałbym, taki pogardliwy sposób odnosi się do wszystkich innych robotów, na zasadzie, że głupi, ale przydatni.
Tak.
Autentycznie kilka razy tam to po prostu brachnąłem pod nosem.
Mhm. W ogóle jest fantastycznie zarysowana postać i to jest bardzo ciekawe, bo jak zwykle ja patrzę na roboty czy w filmach i tak dalej, to one są tak, przez to, że no, są robotami, to są tak odczłowieczone, te humanoidalne kształty, to bardziej gdzieś, czyli takie nieprzewidywalne zachowanie, prawda, robota, czy ta chłodna kalkulacja właściwie, te algorytmy, zawsze mnie tak przerażają. Mówię, kurczę, co by było, gdyby nagle temu robotowi ten algorytm odbił, no nie? Nagle te trzy prawa robotyki, no nie, Asimowa nie zadziałają i co wtedy? A tu przez to, że właśnie ta sztuczna inteligencja ma tą osobowość, ma poczucie humoru, to nagle okazuje się, że nie traktujesz go jak robota, że traktujesz go jak członka zespołu i to jest świetnie...
Wiesz co, tam tak naprawdę ta gra, bardzo dużo ludzi pomyśli, że tam zwykłe Call of Duty, ale nawet ten wątek Itana i tam pewne rzeczy, pewne sceny, które się dzieją, czy pewne rzeczy, które on mówi, to tak naprawdę są takie tematy science fiction, które są poruszane, które są, wiesz, w cudzysłowie te ważne rzeczy, o których mówi science fiction.
Tak.
Wiesz, jak robot odczuwa emocje, czy może odczuwać emocje i tak naprawdę w jaki sposób, bo tam jest taka jedna scena w kosmosie, nie wiem, czy kojarzysz, jak się, nie chcę spoilerem mówić tego,
wiem, ale
jak
to...
dryfujesz, tak, wiesz, tak, która ta scena, tak, z tak, robotem. Tak. I to, co on tam mówi, to zdanie, które pada, to jest takie, kurde, no. Naprawdę Call of Duty takie rzeczy robi niesamowite.
Wiesz co, to jest, najlepsze jest to, że ja do końca nie jestem pewien, bo ja miałem wrażenie, że być może, i zresztą tam jest taki żart, który rzuca właśnie i ten, że ma mózg farmera wszczepiony, czy coś takiego, że ja zastanawiałem się i to nie jest do końca powiedziane i prawdopodobnie chyba tak nie jest, że myślałem, że to może coś w rodzaju Robocopa, tak? Czyli jednak żywy mózg, znaczy człowieka mózg, jednak, ale w mechanicznym ciele. Ale chyba jednak to jest totalnie sztuczna inteligencja, taka bez organicznych elementów. Dlatego to jest fascynujące, bo on mi przypomina, na pewno widziałeś Interstellar, ten fantastyczny film Christophera Nolana. Tam jest taka postać, chyba Tars się nazywa, mogę przekręcić trochę na nazwisko, ale no tam to było ciekawe, bo tam wprowadzono właśnie roboty i właśnie to było dokładne to założenie, że dano im tą osobowość, dano im na przykład nam sarkazm, oczywiście, który możesz w ogóle levelować, tak, że poziom humoru możesz im zmniejszyć, zwiększyć, zależnie od tego, jaki ty masz humor, tak? Czy chcesz, żeby ci docinał, czy nie? Ale w ogóle te roboty, one zyskiwały osobowość, ale one wyglądały jak taka szafa, jak to był taka bryła, taki sześcian, który oczywiście miał tą możliwość, że tam się mogło coś rozłączać i tak dalej, ale tam nie było rąk, nóg i takich elementów, które sprawiają, że patrzysz na robota i przypomina ci człowieka, tak? Czy jakąś humanoidalną istotę. Tam był po prostu ekran, niemal jak z DOS-a, czy z Linuxa, czy tam jakiegoś innego Unixa i bryła, jak szafka w napływalni, czy coś tam, nie wiem, jak to opisać. A tu mamy postać, ale chodziło o to, że ta osobowość, no nie, tworzyła postać i nie patrzyłeś na niego jak na tą szafkę, jak tą bryłę, tylko po prostu to była część zespołu. I naprawdę to, jakie duże znaczenie ma w ogóle ten robot. Na początku jest po prostu, że wszyscy na niego patrzą jak na robota, tak? Oczywiście tam nikt nie jest jakimś rasistą, bo tam roboty, powiedzmy, w jakimś tam stopniu są wykorzystywane, tylko bardziej jako tacy trudni, jakie takie robotnicy bez...
Zaprogramowani,
żeby pracować jakoś tak w ciężkich sytuacjach, czy tam jak, nie wiem, czy na Tytanie, czy gdzieś tam na jakichś innych takich, w trudnych warunkach. Ale w momencie, kiedy właśnie wykonujesz to z nim misję, z nim rozmawiasz, no to jest część zespołu. I tam jest w ogóle, obsada jest świetna w ogóle tego. Oczywiście to jest obsada, którą można kojarzyć z na przykład z seriali science fiction. Nie wiem, jak dobrze, powiedzmy, byłeś w stanie rozpoznać w ogóle te osoby po twarzy.
Znaczy, ja kojarzyłem twarze, natomiast kompletnie nie kojarzyłem, znaczy, na przykład pan od broni, nie? To ja dokładnie znam tego aktora, ale nie mam zielonego pojęcia skąd.
No, wiesz, dla mnie najśmieszniejsze było to, że ja w ogóle nie rozpoznałem tych ludzi, którzy tam byli wrzuceni jako gwiazdy. Czyli nie rozpoznałem Lewisa Hamiltona. Musiałem sobie, wiesz, obejrzeć na YouTubie, gdzie on dokładnie był, bo w ogóle nie kojarzyłem. Oczywiście później, jak drugi raz grałem, to już go wyłapałem. I to samo było z Conorem McGregorem. Że on się pojawia tam w dwóch miejscach i za pierwszym razem totalnie, wiesz, ta twarz mogła mi mignąć, ale nie pomyślałem o tym, że to jest, wiesz, że on po prostu tam brał udział w nagraniu, że to ma jakieś znaczenie. A później tam się pojawia pewne w dalszej części też ma jakoś taki mały cameo, jak to się ładnie wymawia, ale generalnie jest dużo aktorów, którzy oczywiście grają w podkładają głosy w różnych grach wideo, tak, i tam ta główna postać tego Nika Reyesa, tak?
No, on grał na przykład w Wolfensteinie, tak. Blaskowicza. Tak. Ja to pamiętam, że jak przed premierą gry był z nim wywiad, to właśnie na przykład on też się wysypał na temat tego, że powstaje sequel.
Tak, Brian Bloom się nazywa. Ale każdy fan na przykład Babylon 5...
Wiesz, ciekawostka, tak? Słuchaj, ciekawostka teraz, a propos pana Briana Bloom. Mam nadzieję, że to dobrze kojarzę, ale on jest autorem scenariusza. Do Infinite Warfare.
No, wiesz, szczerze mówiąc, to nie wiem, bo wiesz, co jest najśmieszniejsze? Oglądasz napisy końcowe w Infinite Warfare, to nie wiem, czy ze względu na jakąś modę poprawności politycznej, nazwiska wypisane są, w ogóle imiona i nazwiska są wywalone w kolejności alfabetycznej, masz tylko nazwę studia, a nie masz na przykład, że scenarzysta, efekty specjalne, grafika komputerowa i tak dalej. Więc ja nie wiem, kto co robił. Po prostu masz wszystkie nazwiska wypisane, a nie masz po prostu ich roli w napisach końcowych, co jest ciekawe. Ale tak, Brian Bloom, to już ustaliliśmy. Claudia Christian. To każdy, kto oglądał Babylon 5 serial, to ją rozpozna. Claudia Black, no to akurat jest postać, która ma fantastyczny głos i ona akurat w grach bardzo często się pojawia, ale był taki serial Farscape, nie wiem, czy kojarzysz, ona tam grała.
Chyba.
David Harewood, który grał tego sierżanta Omara, on jest...
Tak, to też znana twarz.
To jest tak. On, teraz jest taki popularny serial Supergirl, w tym gra żążona, czy jak się tam ładnie nazywa, więc po prostu ja bym mógł tak, wiesz, wziąć i wymienić jeszcze parę nazwisk, ale obsada jest absolutnie rewelacyjna. Oczywiście też pojawia się Jon Snow, który gra tego głównego złego, czyli...
Zawód gry mogłoby go nie być wcale, nie?
Znaczy, szczerze mówiąc, to on w ogóle... On ma taką twarz, wiesz, jak ktoś ogląda Grę o Tron. I wiem, Piotrze, że ty oglądasz, ja trochę tego widziałem, więc jakby Jon Snow zawsze mi się kojarzy z takim smutnym kolesiem, takim zbitym psem, który oczywiście w pewnym momencie, wiesz, staje na wysokości zadania, kiedy musi, ale zawsze jest jakiś taki, taką ma smutną ma twarz, I tutaj zupełnie mi nie pasował do takiego charyzmatycznego lidera, który na tym potężnym statku Olympus Mon, nie, zmobilizował największą rewoltę, jaką można sobie wyobrazić, tak?
Wiesz, to jest trochę tak, jakbyś miał jakieś królestwo, które byłoby rządzone przez sześciolatkę.
Tak, ten admirał...
To trochę tak wygląda, że on jest admirałem, a kurde wygląda, tak, jakby mógł być co najwyżej jakimś tam kapitanem, nie? On po prostu, on kompletnie nie pasuje. To ten jego first in command, który tam też się pojawia, to już bardziej on by pasował do roli admirała, aniżeli... I oczywiście wiem, że on jest tym admirałem, ze względu na to, że to jest aktor znany, prawda, tak, ładnie w reklamówkach wyglądał, ale akurat niestety totalnie jego postać jest niewykorzystana.
To zgadzam się...
On jest w ogóle... Ja nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, ale dla mnie on był panem z telewizora. On,
no bo on się tak tylko naprawdę, pojawił, tak.
Właściwie tak, on się pojawiał tylko w telewizorze.
Tak, na tych komunikatach.
Tylko tam raz u nas na wizjerze, raz coś tam i tyle. On w żaden sposób nie wchodzimy z nim w bezpośrednią interakcję.
Widzisz, bo to jest to, że bierzesz aktora, tak widzisz, dlatego, że on jest rozpoznawalny i popularny, ale nie dajesz mu odpowiedniej charakterystycznej, powiedzmy, do tego, jak on gra roli. Bo czasami jednak charakterystyczny aktor jest lepszy. Dla mnie powinni wziąć, nie wiem, albo Gary'ego Oldmana, albo kogoś takiego, który może trochę szaleństwa wprowadzi tutaj, obłędu.
To by było coś.
Do postaci. Bo w momencie...
To pytanie, czy Gary Oldman chciałby zagrać w Call of Duty. Co na Kevin Spacey zagrał?
Na pewno byś, wiesz. To
a
jest...
Kit Harington pewnie tani teraz też nie jest.
No, nie, ale właśnie to jest to, że oni zdecydowali się wrzucić parę takich znanych nazwisk tylko po to, żeby zrobić trochę szumu wokół gry. Właśnie te typu, wiesz, tych sportowców tam dorzucić. Ale kwestia jest taka, że cała ta fabuła, nie? Ona jest niemal zarysowana, to też jak Tomek zauważył, Tomek Pienia, że jak w Killzone, że masz tą przyszłość taką, że właściwie ta Genewa to trochę jak ta... Ojejku, zapomniałem, jak się nazywa.
Vesta?
No, coś Vecta. Takiego, tak.
Vecta chyba.
Tak, czyli to takie futurystyczne miasto i tak dalej. I oczywiście z jakimiś takimi elementami, że masz te wielkie działa przeciw okręto kosmiczne. No, masz po prostu takie zbicie właśnie tego takiego hard science fiction właśnie z jakimś takim... No, takim bardziej Star Trekowym science fiction, bo ta Genewa to taka sielankowo wygląda. Przecież tam są jeszcze takie domy, które powiedzmy, można powiedzieć, że pamiętają XX wiek, bo jakieś kamienice,
tak,
i tak dalej.
Stanowczo, jak starówka jakaś, nie?
No dokładnie, tak, i przez to jest właśnie trudno określić tak naprawdę datę tego, kiedy to się dzieje, no nie? Bo masz autentycznie, wiesz, technologię tych statków kosmicznych, która jest mocno, mocno, no, wiele set lat do przodu, można nawet powiedzieć, nie? Taka technologia, nie? Tych antygrawitacyjnych silników, a jednocześnie masz ten klimat starego miasta, po którym tam się, oczywiście zrujnowanego, kiedy tam przebiegasz podczas walki, nie? Że, wiesz, nie masz czasu na zwiedzenie, ale widzisz, że to nie jest, że to są właśnie takie stare kamienice, ale że brakuje właśnie w tym wszystkim tego, takiego mocnego zarysowania, tak jak było w Killzone, takiej grubej kreski, że bo ja się zastanawiałem, co spowodowało, bo to niby jest tak wytłumaczone, że prawda, że tam szaleństwo, że coś tam, no nie, i tak dalej, ale dlaczego Mars się zbuntował i gdzie są ci ludzie na tym Marsie, gdzie są te miasta,
które w ogóle to tam to intro mówi nam coś takiego, że to nie tylko chodzi o Marsa, tylko że tak naprawdę to byli rozbite oddziały, nazwijmy to, jakichś takich buntowników, które sprzymierzyły się pod jednym przywódcą i dlatego tak. stanowiły zagrożenie. Mhm. Że to było tak, że oni sami w sobie nigdy nie stanowili żadnego zagrożenia, bo to były po prostu takie grupki wagabundów, ale znalazł się charyzmatyczny przywódca, który zrzeszył ich wszystkich w jedną siłę i teraz stanowił globalne zagrożenie.
Tak.
Nie. Wiesz, no nie oszukujmy się, to rozpoczęcie samo w sobie, to tak naprawdę fabularnie jest kretyńskie. Wiesz, znaczy, tam jest dużo rzeczy, do których punktowo, dużo rzeczy, do których bardzo mocno można by się przyczepić. Natomiast na przykład to, że kapitan statku lata myśliwcem i biega generalnie, robi misje infiltracyjne, wrogie okręty, znaczy, nie? Kapitan.
Wiesz, tak, ale wiesz...
Tak, to trochę tak jakby Adama z Battlestara zamiast tam wysyłać swoich ludzi, to sam siadał za myśliwcem, wiesz, i latał i się
strzelał. Znaczy, to jest trochę takie Star Trekowe, bo na Star Treku jest tak, że masz Enterprise, na którym jest setki załogi, nie? Tam jak, i to są różni ludzie, prawda? Bo tam masz od inżynierów, prawda? Pod jakichś badaczy i tak dalej, pod jakąś załogę, która jest, powiedzmy, mniej istotna w tym sensie. Ale to away team zawsze się składa z tych kluczowych, prawda, postaci, prawda? Zawsze z kapitana i kapitan Kirk musi tam zejść na ziemię i tak dalej. To oczywiście ma to znaczenie, że on zostaje komandorem w momencie, kiedy poprzedni kapitan ginie, tak? Bo tam jest ta cała taka scena takiego manewru.
To było, znaczy w zwiastunach to było, tak, widać, jak wynoszą zwłoki. Nie?
Tak, manewru takiego, który prawda, kończył się tragicznie i dla niego, i dla Exo. Dlatego on, będąc najwyższym stopniem żołnierzem na tym statku, przejmuje dowodzenie. A przez to, że jednak jest w Marynarce, on jest Navy chyba,
To on po prostu śmieszki z tego.
Tak, ale on też jest pilotem i to jest bardzo ciekawe, dlatego że nie wiem, czy...
Znaczy on jest w ogóle... Ja czytałem sobie trochę lore, które tak. To jest zabawne, że wiesz, czytasz lore Call of Duty, ale on jest szefem eskadry. Tak. On tak naprawdę jest właśnie... Jest szefem tej eskadry tych KOS, bo
tak,
to
chyba właśnie
korsarz,
się nazywa
KOSa.
Korsarz, a on i korsarz ma na imię. Znaczy na imię, tak. Ksywę taką. Nie ma
I tak, tak, dokładnie. I po prostu to jest zabawne, że on zostaje kapitanem, a dla mnie jeszcze zabawniejsze jest to, że biega z karabinem na misjach, które tak naprawdę właśnie marynarze powinni wykonywać.
Tak, nie? Ale to jest ciekawe, że on po prostu jakby... to jest jakiś tam stopniu... wytłumaczone, że on po prostu ma taką osobowość.
Tam taka rozmowa pada przecież, że tak. Omar mu mówi, że miejsce kapitana jest na tym, na tak. mostku. Nie tego kapitana.
No. Potem jest świetne, jak marynarka
może
wygrywa
bitwy. To brzmi śmiesznie dla kogoś, nie? Jak się tego nas słucha. Natomiast to absolutnie nie jest w grze, to nie jest śmieszne. Właśnie, dla mnie najbardziej interesującym faktem jest to, że Call of Duty stało się synonimem tak samo jak Michael Bay stał się synonimem eksplozji, wybuchu, wiesz, masz montaż, co by było, gdyby Titanica zrobił Michael Bay. W momencie, w którym Titanic zdarza się z górą lodową, to są w ogóle eksplozje nuklearne. Mhm. I Call of Duty stało się trochę też synonimem gry, która jest tak naprawdę niczym pędzący na łeb, na szyję film akcji, trochę bez sensu, trochę głupi, trochę śmieszny i trochę tam, wiesz, press F to pay respect i tak dalej. A ta część jest zupełnie inna. Ona... Tak. Mimo, że jest dużo rzeczy, których można się czepiać właśnie na zasadzie taki zdroworozsądkowo, że jak to się dzieje, że wielka armada zostaje unieszkodliwiona bez żadnego problemu. Czy tam właśnie jak to się dzieje, że ci pseudonieszkodliwi koloniści nagle stali się zagrożeniem dla świata. Mhm. Czy to, że jak to 25-letni admirał całej masy brutali.
Tak.
Natomiast jeżeli patrzy się na całą historię jako na całość, na postaci, z którymi się gra, które biegają koło ciebie i tak dalej, to naprawdę robi wrażenie. Dla mnie...
Jest bardzo dojrzała właśnie gra. To jest
kontrowersyjną rzecz. No. Dla mnie Infinity Warfare jest dużo lepszą grą science fiction niż Halo 5.
Znaczy, zgodzę się z tobą, że... Znaczy, zgadzam się z tobą. Tak.
jest i ze względu na postaci, i ze względu na historię. No, wiesz, ja nie mam z Halo, ja na Halo patrzę po prostu jako na pojedynczą grę, nie mam tej ciągnięcia się serii. Dla mnie Master Chief jest takim samym bohaterem jak główny bohater Call of Duty. Mhm. Natomiast jeżeli patrzę tylko i wyłącznie na tą grę, to dla mnie Infinity Warfare jest dużo lepszą grą science fiction. Mhm.
Znaczy w ogóle ta historia, ona się zaczyna właśnie tak, że no, niby nie ma tych tej ręki, nogi, jak się mówi, no po prostu nie trzyma się kupy, tak, na początku, bo ten główny konflikt po prostu zastanawia się, jaki to ma sens, ale ta historia zbudowana właśnie dzięki tym postaciom, to co powiedziałeś, wszystko ten, nie, tak trochę się powtórzę, że one budują niesamowicie przejmującą historię o wojnie i zakończenie w ogóle tego, to mnie tak bardziej ścisnęło mnie w serce, oczywiście ja nie uroniłem łzy i tak dalej, żeby nie było, ale naprawdę dużo większy wpływ na mnie miało zakończenie tego niż wszystkie historie, prawda, z Battlefielda. I to, no, jak tak, się w napisach rację. Końcowych...
Absolutnie.
W napisach końcowych masz bardzo fantastyczny zabieg, w którym słuchasz tych poległych żołnierzy, z którymi ty współpracowałeś, słuchasz te takie ostatnie listy, które oni piszą do rodziny.
Epitafium, nie?
Tak. Absolutnie rewelacja. I to jest coś, co dla mnie miało takie emocjonalne uderzenie, że mówię, wow, że ktoś to naprawdę świetnie napisał, całą tą historię właśnie o żołnierzach. A że konflikt to jest w tle, ale, bo zawsze w serii Call of Duty ten konflikt to był taki, że jak największy rozmach, jak największą rozpierduchę, no nie? Jak wielką bombę atomową, masakra na lotnisku, takie różne rzeczy, że to miało znaczenie.
Roller coaster trochę, nie?
Tak, a tu naprawdę gameplay jest chyba najbardziej konserwatywny ze wszystkich części Call of Duty, jakie grałem. Niemal powrót do przeszłości. Tego biegania po ścianach na przykład nie ma strasznie dużo.
W ogóle nie ma. Gra w ogóle nie wykorzystuje tego
wejścia. Znaczy tam jest takich parę elementów, że to się przydaje, no nie? Jeśli chcesz...
Znaczy są tak. Są walki w trybie nieważkości, które są jakąś tam nową. Jest latanie samolotem.
Mi się strasznie nie podobają.
Jakieś tam nową. Znaczy te walki, to ja to usłyszałem w Honest Trailers, ale i ładnie się z tym zgodzić, że one są świetne do momentu, w którym zorientujesz się, że nie masz gdzie się schować.
Nie ma gdzie się schować i poza tym ta nieważkość, ona wcale nie jest... Jest taka ciekawa, dlatego że właśnie cały czas gdzieś tam dryfujesz na powietrzu, nie widzisz dokładnie tych swoich przeciwników. Oczywiście oni są zaznaczeni w taki sposób, że masz to takie, te krateczki się pojawiają, tak? Że wiesz, że to są swoje przeciwnicy, ale w momencie, jak jesteś gdzieś wystawiony i tak dalej na odstrzał, to jest chwila.
Bardzo łatwo zginąć, nie?
Tak, na wyższym poziomie trudności masakra. Ale dużo jest właśnie tego latania w statku kosmicznym, w tych kosach, o ile się na nim to chyba to się nazywają, te myśliwce. I tam przyznam, że mi się w ogóle nie nudziło. Że to jest tak zrobione, że w pewnym momencie jak... Oczywiście ja postanowiłem zrobić te wszystkie misje poboczne i one się właściwie... One się głównie opierają o tym, że jest dużo tego dogfightu. Tam musisz czasami zeszczelić jakiś asów i tak dalej. Jakiś większy krążownik czy coś w ten styl, ale później oczywiście też może być i desant, nie? I nagle tylko podlatujesz, przychodzisz i robisz abordaż na jakiś okręt kosmiczny i tam coś kontynuujesz misję. Ale to są oczywiście misje poboczne, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo te wartości procentowe, znaczy one mają tyle znaczenie, że odblokowują ci dodatkowe elementy wyposażenia, dodatkowe skille, tak oczywiście, ale na dłuższą metę możesz grać bez odblokowania tego i to nie wpływa na poziom trudności tak bardzo, wiesz, bo ja przeszedłem, znaczy za drugim razem to jest coś ciekawe, że gra jakby, mimo że grasz od nowa, to jest trochę jak New Game Plus, że wszystkie te rzeczy, które odblokowałem w poprzednim przejściu, miałem odblokowane w tym.
A czy będziesz kusił się o zagranie w trybie YOLO?
Chyba jednak nie. Chociaż kto wie, no, ale dla mnie to jest taka gra, że ja dopóki nie ginę zbyt często, to się nie frustruję. A w bardzo szybko w Call of Duty, w momencie, kiedy się frustrujesz, no nie, wiesz, tracisz tą przyjemność właśnie z tej rozgrywki. Musisz zawsze znaleźć sobie taki balans, żeby nie było ci za łatwo, bo wtedy nie doceniasz tego, nie wiesz, swoich umiejętności, bo wydaje ci się, że to jest takie proste, ale też nie możesz za często ginąć. I muszę przyznać, że za drugim razem, na przykład jak wcześniej, jak były te potężne roboty, takie chyba C-12 one się nazywają, ale się nie wiem, to pierwsza taka technika, jaką...
A czy te z tarczami, czy te nie. Z rakietami?
To jest takie mechy takie bardziej.
Okay.
One się chyba nazywają C-12, bo te starczami to są takie bardziej, one mi przypominają, nie, z Gwiezdnych Wojen jakieś takie, tak.
Tak, dokładnie, tak.
A tutaj miałeś właśnie takie potężne mechy i to było ciekawe, że za pierwszym razem jak strzelałem do nich, no to z wyrzutni. Ale za drugim razem zobaczyłem, że jak uszkodzić jedną z tych broni, no nie, na przykład, nie wiem, jakąś wyrzutnię rakiet i tak dalej, to później możesz niemal jak w Titanfallu podbiec, wskoczyć.
A to można je normalnie rozwalić?
No można, wskoczysz.
Naprawdę? Wiesz, że ja rozwalam wszystkie tylko i wyłącznie przez właśnie rozwalenie wyrzutni i zrobienie QTE? Ale jaja, naprawdę, wow, jest to
zaśpiony. Nie, no, ja właśnie na początku ich tak rozwalałem. Dopiero później odkryłem QTE i miałem takie strasznie, bo w ogóle pierwszy raz, jak spotykasz tego mecha, to jest, to bardziej to rozwiązujesz jak na przykład w obcych decydujące starcie, prawda? Tam się, no nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale jakby to jest tylko jakby zarysowanie, powiedzmy, tego przeciwnika. Dopiero później musisz mu stawić czoła już tak i to wtedy przypomina, nie wiem, może Metal Gear albo coś w tym stylu. Ale
w ogóle to też jest właśnie a propos tego, bo to jest tak, żeby słuchacze wiedzieli, co chodzi, że ta inna metoda polega na tym, że jak mu się rozwali wyrzutnie, to wskakujemy ją na plecy i jest ładna animacja, jak wyrywamy mu rakietę i wsadzamy mu tą rakietę tak jakby pod głowę. I teraz jak polega na tym? Nasz bohater.
A są dwa rodzaje QTA. Dwa rodzaje tego.
A, widzisz, to w ogóle odkrywamy.
Bo to zależy, czy lewą broń, czy prawą broń, nie? Bo tutaj z jednej strony masz rakietę, a z drugiej strony masz coś takiego. On ma karabin maszynowy. I jak mu wbijesz w nóż w ten karabin maszynowy, to możesz mu przesunąć go tak, że po prostu on sam do siebie strzela, wiesz, ta wieżyczka strzela w głowę. No to jest. To jest
bajka. Ale wiesz, ale właściwie wiesz, co jest najlepsze z tą rakietą? Że to jest tak, wyrywasz mu tą rakietę, wbijesz mu tą rakietę pod głowę i odskakujesz od niego i w tym momencie jest zwolniony czas, żebyś wycelowo strzelił w rakietę i to wszystko wybuchło.
Tak.
Za pierwszym razem nie trafiłem w rakietę. I wyobraź sobie, że potem musiałem go zajść jakoś, a wiesz, on cały czas na mnie polował, no. Więc ja musiałem biegać i unikać go tak, żeby zobaczyć go od tyłu i trafić mu w tę rakietę.
No. Znaczy to jest gra, która ma parę takich sympatycznych elementów, ale ten gameplay jest tak tradycyjny właśnie, że tam są oczywiście elementy, że jest tam misja skradankowa. Znaczy nie pamiętam, czy była jakaś taka misja, że rzeczywiście musiałeś dużo strzelać z karabinu snajperskiego. Bo oczywiście masz broń z tłumikiem jakiegoś dalekiego zasięgu, ale tak naprawdę, bo jedna jest taka misja, gdzie przechodzisz te pół mapy właśnie nikogo nie zabijając, albo zabijając tylko, nie wiem, może trzech, czterech gości, nie, żołnierzy, przeciwnika, więc to jest ciekawe, ale tak, tego biegania nie ma za dużo po ścianach, właściwie można sobie darować, nie ma żadnych linek, no jest oczywiście ten double jumping, bo masz te jetpacki, jest dużo strzelania w kosmosie tych dogfightów, coś, co powoduje, że ja po prostu patrzę na tą grę trochę jak na taki serial Space Above and Beyond, bo to byli piloci, oczywiście oni też mieli futurystyczne myśliwce takie kosmiczne, ale kiedy było trzeba, to oni po prostu schodzili na ten i walczyli, jak powiedzmy, jak Marines, nie? No nic, Infinite Warfare dla mnie zaskoczenie absolutne, jeśli chodzi o fabułę.
Pozytywne,
tak. I no jestem strasznie, strasznie zadowolony, że ta seria poszła w takim kierunku, który troszeczkę odświeżył po prostu ten temat, nie? Wydawało mi się, że po prostu kolejna gra z futurystycznym konfliktem, to będą po prostu lasery i tak dalej, że to będzie nie do strawienia dla mnie, szczególnie, że właśnie tak Advanced Warfare no średnio mi podeszło i cieszę się, że jednak mimo wszystko, że to jest kolejny rok odcinania kuponów i pewnie jeszcze nas wiele, wiele lat czeka, to jednak zrobili grę, która dla kogoś, kto szuka tylko kampanii, czy gry dla pojedynczego gracza, no oferuje coś tak miłego. Trochę pograłem w multi. Nie wiem, czy grałeś w multi?
Próbowałem, ale dla mnie multi ma tak wysoki próg wejścia, że
no jest, dziękuję. Jest właśnie to jest to, że w tym momencie, jak teraz na przykład nie zaczniesz grać, nie będziesz ćwiczył skill, jak to się mówi, to później jest ten problem właśnie z tym, że no gracze są coraz lepsi i jest duży problem z balansem, no. Ja wiem tak, że na początku jak mi świetnie szło, że mogłem grać na padzie, na przykład w Titanfall 2, tak później musiałem przerzucić się na myszkę i klawiaturę, żeby nie być filarem tabeli, a i tak jest ciężko. A w Infinite Warfare jeszcze, powiedzmy, jest tak pół na pół, nie? Powiedzmy, że ten środek tabeli mogę spokojnie
utrzymać. A przepraszam, ty na PC grasz?
Nie, na PlayStation 4. Na PlayStation 4.
No to powiem ci, że podziw do tego, że jak ja próbowałem się z multi, to totalnie dół tabeli i w ogóle jakaś masakra kompletna.
No to jest, bo to jest taka szybka gra, momentalnie się respawnujesz i musisz, ale jakoś tak, wiesz, to pamiętaj tak, że to jest też tak, że w pewnym momencie te wszystkie gry wyglądają tak bardzo podobnie, te futurystyczne strzelanki, bo każda ma bieganie po ścianie i tak dalej, tylko jakieś drobne elementy się zmieniają. Oczywiście w Infinite Warfare nie ma mechów, no chyba, że są, ale jak nie widziałem w rozgrywce w multi, że jakby tak nie wiem, znaczy każdy musi po prostu sam spróbować i stwierdzić, czy im to podejdzie. Osobiście, jeśli ktoś szuka takiego fuzycznego, szybkiego multi, to polecam jak najbardziej Titanfall 2 z tych dwóch gier. Jak ktoś szuka tylko fabuły, tylko historia pojedynczego gracza,
to Infinite Warfare, Infinite Warfare stanowczo. A jak ktoś szuka drużynowego multi, to Battlefield.
Tak, dokładnie. Więc możemy się zgodzić, że Infinite Warfare duże zaskoczenie pozytywne, prawda?
Tak, absolutnie. Ja byłem oniemiały z zachwytu. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z jak to się nazywa to stanowisko? Campaign designerem.
O proszę.
Na WGW właśnie Infinite Warfare. I on opowiadał tak bardzo, wiesz, przyjęcie i w ogóle, że będzie statek i tak dalej. Ja tak sobie myślałem, że jeżeli połowa tych rzeczy, które on mówi, będzie prawdą, to to będzie świetna gra. Tak. I kurde, skubany nie kłamał.
Ale tak ciężko jest zaufać, prawda, ludziom, bo, którzy odcinają, powiedzmy, kupony przez tyle lat. Mimo, że on, powiedzmy,
13 część serii.
Tak, on nie jest jakoś bezpośrednio odpowiedzialny, ale on za każdym razem, prawda, jak rozmawiam z takim scenarzystą, to oni mają nadzieję, że odwrócą, prawda, los marki, jakby spojrzenie. Nie wiem, no mam nadzieję, że to jest jakiś taki kierunek, który będzie utrzymywany i kolejna część, nie wiem, że to Infinite Warfare, że to, bo wiadomo, że to nie będzie bezpośredniej kontynuacji, ale to może być jakaś kontynuacja, że tu jest zamknięta historia. Ja nie grałem w Ghost, więc nie wiem, tam słyszałem, że Ghost zostało zakończone takim cliffhangerem i nie wiadomo, co teraz będzie z tą historią. Może wrócą do Ghost, będzie Ghost 2 albo coś, ale zobaczymy. No nie. Naprawdę to jest bardzo ciekawy rok też między innymi ze względu na shootery, więc ja jestem ciekawy, jak będzie w jakichś takich wielkich serwisach.
Generalnie niesamowity rok, żeby być graczem.
Tak, tak. I to takim graczem,
który najlepiej... Podsumowania roku będą boleć w tym
tak, roku. Który ma dużo wolnego czasu i tak dalej. Przecież jest jeszcze tyle gier, o których... No, ja nie wiem, kiedy na przykład zagram w Mafię 3, ale nie wiem, kiedy będę miał czas, ale chcę zagrać w Dishonored 2.
Watch Dogs w Duma nie grałem, wyobraź sobie.
No, Doom, znaczy akurat Doom grałem, skończyłem i podobało mi się. Chociaż zastanawiam się, czy teraz jak grałem w te gry i jak właśnie w te, które miały jednak tą fabułę taką dosyć istotną, taką interesującą, czy jednak mimo wszystko, że Doom jest bardziej grą zręcznościową, sprawia frajdę z samego strzelania? Czy jednak nie wolę takiej gier, gdzie ta fabuła jest, że już tak się starzeje, że już takie strzelanie, owszem, super, ale jednak musi być jeszcze coś więcej, nie? Żeby to mi zastąpiło właśnie te media, na które też nie mam czasu, czyli to tak rozmawialiśmy, że jak nie mamy czasu na przykład na przeczytanie tylu książek, ile byśmy chcieli, czy tyle filmów, które byśmy obejrzeli, to niech ta ciekawa historia także będzie w grach. Mimo, że gry wcale nie muszą mieć fabuły, żeby być interesujące, ale to już jest taki truizm. No to cóż, zamykamy odcinek. Ja tylko obiecałem, tak. bo drogi Piotrze, ciebie już nie było na tym meetupie 1.0, ale Bartosz Drozdowski napisał listę obecności i bardzo prosił, żebym przeczytał, więc dla takiego bardzo sympatycznego podkreślenia bardzo sympatycznego spotkania, które miało miejsce właśnie w Warszawie tego 5 listopada, ze słuchaczami Fantasmagierii.
Ja tylko dodam, że wszystkich pozdrawiam z założenia, tak, i z góry od razu.
Tak, bo byłeś, Piotrze, ty, był Dawid Maron, był Rafał Soczyński, więc było parę gwiazd internetowych, jak to się mówi, ale to właśnie było też wielu słuchaczy, których serdecznie pozdrawiam. Było w sumie jakieś 20 osób. Wiem, nie wszystkich mam tutaj na liście, dlatego że część po prostu wyszła już wcześniej. My żeśmy zostali długo po tym, ale na pewno nie do ostatniego klienta, bo to jest ciekawe, że jak weszliśmy do tego lokalu, to było mało osób, ale klientela dopiero gdzieś się zaczęła zbierać koło 9, znaczy klientela, w sensie chyba stali bywalcy i tak dalej, więc ten tłum się zaczął robić dużo później. W każdym razie bardzo chciałem pozdrowić Bartosza Drozdowskiego, Łukasza Śmiechowskiego, Marcina Nowackiego, Agatę Makarewicz, Cezarego Nojszewskiego, Malwinę Pacek, Dominika Kowalskiego i tutaj gierkowcy.pl, tak, tutaj sobie napisał, Tomka Pieniaka, Tomasza Doktorskiego, Geek Gamera, Łukasza Wyska, Grześka Gaszewskiego, Macieja Cieplińskiego, pozdrawiamy Razera, który przyjechał, to największe zaskoczenie, że Maciek w ogóle przyjechał, bo była ta dyskusja, czy sprzeda tego swojego HTC, żeby tam mieć na przyjazd, na benzynę i tak dalej, i okazało się, że tak, zrobił to, więc ogromny szacunek. Pozdrawiam też Łukasza Schoka. No i tutaj już wspomniałem, prawda, Piotr Kronek. Był Grzybosław z forum, tylko nie pamiętam właśnie imienia, więc bardzo przepraszam, ale...
Się pojawia w komentarzach jako srogie grzybki.
Srogie grzybki, tak, więc naprawdę była sympatyczna atmosfera. Jeszcze raz, Piotrze, dziękuję ci że też się pojawiłeś, że znalazłeś czas, żeby...
Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo, bardzo postanowiłem, musiałem trochę, że tak powiem,
zagiąć
zakłócić czasoprzestrzeń, tak, ale udało mi się. Chociaż na tak krótko, ale udało mi się.
Więc mam nadzieję, że za rok znowu się uda coś podobnego zorganizować. No i tyle. Jeszcze raz dziękuję Ci, Piotrze, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Bardzo mi tego brakowało. Jak to się mówi, jak jest dłuższa niż przerwa, niż dwa tygodnie, to człowiek ma taką potrzebę wewnętrzną, ale to też o tym już tyle razy rozmawialiśmy, więc nie będę się...
Tak.
Więc serdecznie dzisiaj, Piotrze, dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby słuchać codzienniki rozgrywki Piotrka.
Polecam, zapraszam. I jeszcze właśnie, a propos, to jeszcze mini mała reklama. Tak. Ostatnio wróciłem do robienia pięciominutówek.
Właśnie, fenomenalnie.
Z całej tej trylogii giereczkowej pojawiło się i Titanfall, i Battlefield, i Infinity Warfare. Wszystkie kampanie single zostały na pięciominutówkach omówione.
Nie wiem, jak znalazłeś czas na to.
I jeszcze Mafia 3 w międzyczasie, wyobraź sobie.
No, właśnie, widzisz, na Mafię to mam taki problem, że tyle się nasłuchałem złego o tym, jaka ta gra jest powtarzana, ale z jednej strony opowiada o tych fantastycznych momentach, że kiedyś na pewno będę musiał zajrzeć. Pamiętajcie, żeby nas zwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, dołączać do grupy Fantasmagieria, gdzie przeważnie 90 postów wrzucam ja i to też zwykle o tematyce science fiction. Wrzuciłem też wpis o grze Horror Arkham, grze karcianej. No nie ma dzisiaj czasu już sobie...
Liczyłem na recenzję, ale to chyba następnym razem.
Nie, następnym razem, tak. Też chciałbym ją bardziej poznać, ale jeśli ktoś ma jakieś pytania, to w komentarzach tam oczywiście na nie odpowiadam, ale klimat jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, nowa gra, wydana też właśnie przez Galacta. To jest ten Living Card Game, więc pewnie niektórzy i tak już wiedzą, o co chodzi. No i co? No i już do usłyszenia za tydzień. Hej!
Cześć!